pozytywny u polskich zawodników jest to, że oni są naprawdę maksymalnie twardzi.
Mhm.
Chłopacy, też dziewczyny, oczywiście są też bardzo mocne dziewczyny w tym sporcie w Polsce, to jest akurat super.
Pewnie, Joanna.
No, Karolina też akurat wczoraj
wygrała walkę.
Tak. I oni są ekstremalnie mocni, fizycznie ciężko trenują. Nigdy nie musisz powiedzieć, że więcej mają trenować. Bo ruchy się zmieniły szybciej, dynamika wróciła, było wszystko naprawdę, mimika się wyluzowało, wszystko. I chłopaki to widzieli, wiedzieli. I oni mówią, co ty z tym Jankiem zrobiłaś?
Co mówili? Co, jakie pierwsze rzeczy zauważyli?
Oni przychodzili i on mówi, ty Daria, co ty tam robisz? Tak, czy ja mogę też to robić? A potem w trzecim tygodniu było, chłopaki zaczynali mi powiedzieć, czy ja mam w sparingu coś inaczej robić? Możesz mi coś powiedzieć też?
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Daria Albers. Cześć, dzięki ci, że zgodziłaś się przyjść do podcastu. I tak jak mówiłem, oddam ci głos, jakbyś powiedziała ludziom, czym się zajmujesz.
Dziękuję bardzo, że zaprosiłeś mnie. Wreszcie dotarłam, trzeci raz. ja jestem peak performance psychologist, znaczy ja się zajmuję głównie martial arts, MMA, kickboxing, boxing, zapasy, takie rzeczy. Pracuję z CEOs w większych business, większych companies i też military, special forces. To są takie peak performance psychologist, to jest taka specyficzna dziedzina w psychologii, tym się zajmuję.
Mm-hmm.
Jestem mindfulness coach i mental skill trainer. I uczę ludzi, żeby się czuli lepiej i to fulfill their potential, znaczy.
Okej. Okay. I z tego, co wiem, to pracujesz z Jankiem Bochowiczem.
Tak jest.
I tak właściwie dlatego też cię zaprosiłem, bo obserwowałem to, że pracujesz z Jankiem i po ostatniej walce słuchałem sobie jego wywiadów, te, które ci podsyłam na Instagramie i właśnie Janek mówił, że jest taki zadowolony, że jest bardzo szczęśliwy i że tak czuł ten moment i mówię sobie, kurde, ta babeczka musi wiedzieć, co robi, więc pomyślałem, że cię zaproszę. I powiedz, jak wyglądała ta przemiana z Jankiem, bo pracowałaś sobie z nim i ja mam wrażenie, że wcześniej go nie widziałem, żeby mówił, że jest taki szczęśliwy. Jak w ogóle, albo może zacznijmy od tego, jak do tego doszło, że z nim pracujesz?
Wiesz co, ja już długo w tym sporcie jestem. Ja 22 lata jestem w sporcie MMA, kickbox, tak ogólnie sztuki walki.
Bo ty walczyłaś też, nie?
Tak, tak, tak. No, byłam professional fighter bardzo długo. Byłam też trenerem, miałam swój gym, znaczy jestem... married to the sport.
Mm-hmm.
I długo już z różnymi zawodnikami, z atlet w Ameryce pracowałam, bo długo w Nowym Jorku byłam, w Kanadzie, w innych krajach też i już parę UFC fighters trenowałam jak na stójkę, ale też jako coach, mental performance coach. I Janek i ja się znamy. Wiesz, jak to jest tak ogólnie mało.
Gdzieś tam na eventach się poznaliście.
Tak, tak, zawsze. Mm-hmm. I on też ogląda sobie moje Instagram videos i mój Facebook i on mówi, że zawsze go to zaciekawiło. I on już chyba dłużej czuł, że tak ta pasja do tego sportu, ta motywacja, ta iskra już nie miał. I też widzieliśmy, jak ostatnią walkę, jak pas oddał tak ogólnie do Glover, to no nie czuł się najlepiej. Nie czuł tego, że w ogóle chce walczyć i było tak, że Dorota, jego narzeczona, to jest bardzo ciężkie słowo po polsku.
Narzeczona.
Ona mu powiedziała, że wiesz co, może jest czas znowu z kimś popracować. On też z kimś, z innymi psychologami pracował przedtem i on zadzwonił do mnie i napisał, hej, chyba musimy porozmawiać. Już słyszałam, dobrze. Się spotkaliśmy online, na Zoom call. Ja byłam w Wrocławiu, moją mamę akurat na odwiedziny. I godzinkę porozmawialiśmy i był od razu taki klik. I tak, ja też tylko tak pracuję.
Co masz na myśli, mówiąc, że był klik?
Jest to tak. No to są energetyczne procesy, sam to wiesz. Jak widzisz kogoś, to są ludzie, z którym od razu
łapiesz
jest
komunikacja.
Tak, ten vibe. tą energię, czujesz się swobodnie, czujesz się też, że ja tak czuję osobiście, że energia nadrasta. Tak, to ja godzinę mogłam z Jankiem porozmawiać i energia się zwiększyła.
Czułaś się lepiej później.
Tak. I on tak samo widać było. Mieliśmy dużo wspólnych tematów, tak jak mówię, komunikacji, mimo tego, że mój polski, jak słyszymy, nie jest perfect.
Daj spokój.
Ale od razu naprawdę komunikacja była bardzo naprawdę fajnie było. I też w mojej pracy jest oczywiście też tak, że musimy się dopasować, tak? Nie każdy coach czy nie każdy psychologist jest dla każdego fighter. To jest trochę jak kiedyś jeździłam konno. Mm-hmm. To jest też z koniami, tak? Może być najlepszy koń na świecie, najlepszy jeździec na świecie, ale jak nie pasuje koń do jeźdźca, tak samo jest.
Naprawdę?
Tak.
To nie jest tak, że jeździsz tak samo na każdym koniu?
Nie. To jest całkiem indywidualne. Okay. To jest bardzo ciekawe, bo naprawdę...
Nie wiedziałam.
Może ktoś tutaj przyjdzie.
To co, konie mają charaktery?
Bardzo. Tak. Tak jak psy przecież.
Ja nie jestem za bardzo w zwierzęta, więc nie znam się na tym.
No tak. Ale psy też. Przecież każdy pies, każde zwierzątko tak ogólnie. Jak masz swoje zwierzątka, to wiesz, to jest naprawdę, to są jak zwłaszcza dzieci i mają każdy inne charaktery. I no tak samo jest z coachem i zawodnikiem. To musi pasować. Bo to mogą być world class, tak jak mówię, top level athlete, top level coach. I jak nie pasuje, to nic nie zrobisz. Ale u nas akurat naprawdę był klik i współpraca była też dość intensywna, bo mieliśmy 6 tygodni.
Bo ty od razu na kamp do niego wbiłaś, nie?
Tak. Ja mówię, okej, jak mi wytłumaczył, jak się czuję, jak sytuacja wygląda, to powiedziałam, okej, to...
To było po walce z Gloverem, czy i przed tą ostatnią?
Przed ostatnim, przed Rakiczem. I to było 7 tygodni około przed Rakiczem i powiedziałam tak, okej. Było w ogóle... Taki ciekawy moment, bo patrzę na niego, patrzę na tego chłopaka i mówię, to jest przecież legenda naszego sportu. Mm-hmm. On, to jest też kochany chłopak, każdy go kocha, tak?
Jest, taki się wydaje w porządku, nie znam go osobiście, wydaje się bardzo w porządku, taki normalny.
I to jest już też doświadczony zawodnik, 39 lat i tak miałam takie uczucie, powiedziałam, okej, musimy tą karierę trochę uratować. Mm-hmm. No i przyjechałam, powiedziałam, okej, masz 3 dni, chyba Thursday rozmawialiśmy, on Sunday, mówię, okej, zgarnij jakiś hotel czy Airbnb i przyjadę i będziemy codziennie trenować i razem pracować.
Czyli to nie było tak, że zadzwonił do ciebie Janek, a ty mówisz, o Janek, będę z nim pracowała, od razu miałaś taką zajawę, musiałaś sprawdzić, czy on ci pasuje.
Tak, okay. Tak, ale to jest też już moje doświadczenie, bo ja mam bardzo dużo różnych zawodników, które są topowe. Już jestem też trochę przyzwyczajona do tego z takim caliber, się mówi, z takim level zawodnikiem pracować. I też zdarzyło się, że odmówiłam, czy też na dwie strony stwierdziliśmy, okej, możemy się kolegować, ale może współpraca nie za bardzo. Okay. Musisz być też szczery do siebie, tak? Jak coach i jak atlet.
Uwaga, mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o najnowszych podcastach, to zostaw mi follow na Spotify. Możesz też wystawić mi ocenę. Jeśli oczywiście wystarczająco ci się podobało, to mi na maksa pomaga z algorytmami Spotify'a. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z rozmów. Możesz zobaczyć sobie, jak taka rozmowa przebiega. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz sobie na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz pełnego podcastu. Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Mhm. Dobra, czyli złapałaś się z Jankiem i bo w jednym z twoich wywiadów słyszałem, że Janek mówił, że jesteś jego cieniem. Że chodzisz za nim wszędzie i go obserwujesz. Mhm. I bardzo mnie to zaciekawiło. Czyli jako taki mental coach, co, na czym polega twoja praca, że tak za nim chodzisz i go obserwujesz?
Każda współpraca wygląda inaczej. Oczywiście nie z każdym zawodnikiem. Jestem 6 tygodni, cały camp. Tak? Są różne formy współpracy, bo tak ogólnie to bym miała może 10 zawodników, jakbym tak to robiła. Mhm. I mam o wiele więcej. Znaczy, było tak, dlatego też zdecydowałam się, że dużo pracy było nad Jankiem. To było różne płaszczyzny, które naraz musiałam pracować, wygładzić, powiedzmy. Mhm. Nie wiem, czy to jest to słowo po polsku.
Ale, myślę, że pasuje.
I no, byłam jego cień. Pierwszy tydzień przyjechałam, to też musisz pod uwagę wziąć, że ja przyjechałam do WCA, do teamu, który jest bardzo mocny team, dużo chłopaków, dużo alfa, tak?
Od lat pracują ze sobą.
Tak, to są, tak jak mówię, tam jest dużo alfa behavior, tak, dużo testosteronu. I jak nowy trener, nowy członek tej rodziny, tego teamu, to musisz też trochę ostrożnie to robić. I no, pierwszy tydzień tylko obserwowałam. Naprawdę. Pracowaliśmy, wprowadziłam pierwsze takie oddechowe ćwiczenia, mindfulness, attention training, takie rzeczy, żeby ten system nerwowy Janka ustabilizować i uregulować. Ale byłam przed treningiem, w treningu, po treningu. Różne no, małe exercises zrobiliśmy, ale cały czas oglądałam sobie też współpracę w team, jak jest komunikacja. Ja muszę też, ja miałam tak ogólnie tylko tydzień, żeby go naprawdę bardzo dobrze przeczytać. Mm-hmm. Że to mrugnięcie znaczy to, jak on dużo mówi, to to znaczy, jak on mało mówi, to to, bo każdy jest oczywiście indywidualny. Mm-hmm. Musiałam jego wszystkie sygnały przeczytać, bo miałam tak ogólnie wtedy przed walką, może masz wtedy 3 tygodnie dobrej pracy, bo już pod koniec powalki już coraz mniej trenujesz i pracujesz. Znaczy, byłam jego cień w takim sensie, że wszystko poobserwowałam, cały team.
A jak on na to zareagował, że byłaś jego cieniem? Nie denerwowało go to?
Nie, wiesz, bo przez to, że mamy taką dobrą energię ze sobą, ja się staram też nie wkraczać tak z moją energią, tak? Ja wstrzymuję moją energię bardzo mocno i też wytłumaczyłam Jankę, jak ja idę na naszą sesję czy na trening z nim, tak, to ja przedtem też moje, ja nastawiam moją energię, odpowiedzialność. Ja nie wchodzę w jakiegoś z bad mood, czy jak jestem niewyspana, nie ma czasu na to, tak? Nie ma czasu, czy...
Mogę cię zatrzymać tutaj? Czyli załóżmy, że umawiasz się z Jankiem na 18, to załóżmy pół godziny wcześniej robisz sobie sama jakieś ćwiczenia, żeby przyjść tam z odpowiednią energią?
Tak. Jak czuję, oczywiście jak czuję, że czuję się, bo każdy ma swój arousal level, nervous system, stany takie, gdzie najlepiej funkcjonujemy. Ja znam mój stan, jakbym swojego stanu nie znał, bym takiej pracy nie wykonywała. Znaczy ja wiem, jak jest stan dobry, to oczywiście nie zmuszam tego, ale często jest tak, że oczywiście ja mam też dużo pracy, czasami jestem niewyspana, czasami mam też jakieś... gorszy czy lepszy humor. I to jest normalne, tak? Znaczy ja sądzę, tak? Tak? To jest moje indywidualne, tak ja pracuję. Ja nie wchodzę do sesji czy na trening z zawodnikiem, jak ja nie mam odpowiedniej energii. Ja tak długo przesiedzę sobie, dlatego Janek się śmiał przed treningiem. On dojeżdżał, ja już zawsze byłam. Czy jeszcze medytację robiłam, czy jakieś oddechy, czy jakąś wizualizację sobie. Czy sobie chillowałam, sobie słuchałam jakiejś muzyki. I on mówi, to było 6 tygodni. On mógł liczyć na to, że on wszedł do gymu, czy przed gym dojechał i zaparkował i już siedziałam sobie.
Okej, okay, to tak. Chyba też daje mu takie poczucie wsparcia, co? Jak ktoś zawsze tam jest.
Zawsze, tak.
Nie wiem, czy komuś takiemu jak Janek jest to potrzebne, ale mam wrażenie, że chyba każdemu, co?
Każdy ma czasy, gdzie to jest potrzebne, tak? Mhm. Każdy. Nie cały czas potrzebujemy oczywiście kogoś, kto jest naszym cieniem i wspiera i stabilizuje naszą energię i nasze stany i uczy nas pewne rzeczy. No ale mamy czas, że... Ja mam też moich mentorów i ja dalej współpracuję bardzo blisko z moimi mentorami i na superwizję i rozwijamy się też razem wspólnie.
Czyli tak jak normalny psycholog na superwizję, okej. Okay. Mhm. Bardzo fajnie. Powiedz mi o tym czasie, załóżmy, że masz zły humor, masz bardzo, bardzo zły mood i jedziesz sobie na tą sesję z Jankiem. To co robisz, żeby wyprowadzić się z tego złego moodu?
Ja przez to, że jestem mindfulness teacher, ja bardzo, bardzo lubię wszystkie medytacje mindfulness. Present moment awareness, bo to jest to, co sprowadza mnie najwięcej. Się po angielsku mówi into a grounded feeling, znaczy uziemniony? Nie. Jak jest grounded?
Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski. Żeby się czuć taki uziemiony, nie brzmi dobrze.
Tu i teraz, żebym też zeszła z tej głowy, z tego mental time traveling, tych podróży mentalnych, dlatego się czujemy często źle, tak? Bo mamy cały czas mentalne podróże i
Czyli to takie myślenie i podróżowanie to.
Tak, czujesz, tak, tak.
Dlaczego człowiek się to przez to czuje źle?
Bo mamy taką tendencję, jak podróżujemy dużo mentalnie, że jak idziemy w przeszłość, to mamy tendencję sobie wymyślać, co wszystko może nie tak wyjść, tak? Mm-hmm. Worrying, catastrophizing, jakieś katastrofy już w naszym głowie się wydarzą. To jest evolutionary, tak? Jak byliśmy cavemen kiedyś, to musieliśmy planować do przodu, zobaczyć i zawsze być
przygotowani
na co. I więc mamy negativity bias, znaczy my się czepimy, wiem, że to nie jest to poprawne słowo, ale my się koncentrujemy więcej na negatywne rzeczy przez ten aspekt ewolucji i dalej tak jest. To są te same mechanizmy. Znaczy, jak
ale
idziemy.
Wynika to z tego, że chcemy być przygotowani na jakieś niebezpieczeństwo.
Tak, nie? Tak. Mhm. Ale w naszym świecie teraz to już tak ogólnie już nie jesteśmy cavemen i w normalnym życiu już nie przyjdzie z młotkiem czy z tym nas zabić. No ale dalej oczywiście mamy nasze stresy. I no to jest to podróżowanie w przeszłość. I przyszłość jest tak samo, że często jak podróżujemy mentalnie w przeszłość, to wymyślamy wszystko, myślimy o tym wszystko, co nam nie wyszło kiedyś, co...
To chyba też nie każdy.
Nie, albo nie
zawsze.
Nie zawsze, dokładnie, dokładnie.
Ale to się zdarza rzeczywiście.
Tak, i no, dlatego mówię, mamy tendencje takie i każdy je ma i przez to, że dużo medytuję, dużo exercises robię, które mi uświadamiają pewne mechanizmy w mojej głowie, myślę, emocje, nawyki moje takie, połączenia tych emocji, tych myśli. Myślę, że na ten temat trochę już sobie wypracowałam, znaczy jestem bardzo świadoma i czuję. Czuję, jak coś jest nie tak. Mhm. I to jest taki stan, jak ja nie mogę wchodzić do Janka na trening, a być w takim stanie, że akurat się przyczepiło mentalnie czegoś, bo kiedyś coś nie tak było, czy ktoś mi coś napisał, jakiś klient może niezadowolony, nie wiem, mój mentor jakiś, czy z moją mamą się pokłóciłam.
I nie możesz nie mogę do niego wejść, bo przeniesiesz to na
oczywiście,
niego.
Oczywiście, oczywiście. Bo ten proces, jak jesteś zawodnikiem tak blisko codziennie, to się łączysz energetycznie bardzo, bardzo mocno. Janek, teraz jakbyś się Janka zapytał, my tak chyba tak, tak samo dobrze zna, jak ja jego. Tak? I to jest, bo to zawsze działa na dwie strony. Jak codziennie, on mnie przecież też obserwuje, tak?
Uczycie się siebie, no.
Tak, tak. I to jest też część mojej pracy. Ja myślę, to jest też część mojego sukcesu. When I show up with my energy, I transfer to them, tak się mówi, tak? Znaczy, ja przychodzę z pewną energią, i to się przekłada na zawodnika. Zobacz, jak my tutaj siedzimy, a ja bym była bardzo zdenerwowana i bym była nerwowa i bym się cały czas ruszała, to
tak
jest,
jak ja.
Jest możliwe. Nie na moment. Na moment jest okej. Okay. Ale to jest ten mirroring, który my mamy. Tak? Że patrzymy na drugiego i jest często się dopasujemy. I część mojej pracy polega na tym, w tym sporcie, jak idziesz do klatki, tak, to ja muszę dopasować ten mój stan, mój arousal level się mówi, moją aktywację, powiedzmy.
Pobudzenie,
tak. Czy ja muszę zobaczyć, czy mój zawodnik potrzebuje aktywację, to ja muszę sama u siebie, bo jak mu powiem, idź tam, i mocno się bije. Dawaj. To on sobie powie, przepraszam Daria, ale wiesz co. Ale znaczy, ja muszę to obudzić. Ja muszę ten warrior spirit obudzić w siebie. Dlatego jak z Jankiem też tak było, ludzie, którzy oglądali tą bajkę, mówi, holy shit, ty byłaś gotowa, żeby popatrzeć z Rakiczem. Tak? Ja byłam gotowa.
Tak się pobudziłaś?
Tak samo, oczywiście.
Okay. Tak?
Ja więcej kontroluję, tak? Ja kontroluję moje emocje, bo to nie mogą być chaotyczne emocje. Ale jak weszliśmy tam razem i on mówi, że on to też czuł. On mówi, Daria, to wsparcie, to ty mi ubudziłeś tą energię, bo ja u siebie to ubudziłam. ja miałam ten warrior spirit, ja przełożyłam na niego, tylko te, jeszcze techniki oczywiście jemu nauczyłam, jak się regulować, jak z tym wszystkim sobie lepiej radzić, się zmotywować, tak? Ale myśleliśmy razem. I ja myślę, że to jest duża różnica między moimi colleagues, jak się po polsku
mówi? Koledzy? Kolegami? Znajomymi? Współpracownikami?
Współpracownikami innych psychologów, tak? Mhm. Jak z innymi psychologami, które więcej w psychoterapii pracują i codziennie pacjenci przychodzą do nich, to jest inaczej. Oni nie mogą się tak...
Bo oni nie pracują bezpośrednio z klientem, na przykład tak, przekładcą.
Tak. Mhm. To jest całkiem inna praca. Dlatego czasami ludzie mówią, to znaczy ty robisz psychoterapię? Nie, to jest całkiem coś innego. To jest ten peak performance coach. Tak? To jest to, że ja spędzam dużo więcej czasu z jednym klientem, ale za to jest all in. Ja byłam po walce tak samo zmęczona jak Janek. Ja padłam. Ja przyjechałam do mojej mamy 3 dni, oczywiście też jetlag, bo byliśmy w Las Vegas. Mhm. To też trochę zawsze...
Tak, te loty muszą być męczące na maksa.
No, ale to jest... Tak.
To jest mega ciekawe. Ja nie wiedziałem, że... Bo to chyba dlatego się mówi, żeby się nie zadawać z negatywnymi ludźmi, bo oni przekładają na ciebie tę energię. I nie pomyślałem sobie, że ty samą pracą nad sobą już możesz zrobić połowę, może nie połowę, ale dużą część pracy, nie?
Dużo.
Kurde, to jest bardzo ciekawe. To ułatwia ci pracę.
To jest też the skill of persuasion and influencing, tak? Mhm. I nie chodzi tutaj o manipulację, bo ludzie, które bardzo mają to wytrenowane, mogą nas też bardzo łatwo manipulować, ale to jest influencing. Zobacz, jak ja bym chciała ciebie przekonać czegoś, to ja mogę dużo rozmawiać. Tak? Ja może dużo słowa są słowa. Większość ludzi nie słucha na te słowa, ale na to uczucie.
Na emocje. Tak?
Jak ty mnie czujesz, tak? Mhm. Jak ja mogę tobie przekazać to uczucie w tym, co ja robię, tą moją pasję. Ja mam też ogromną pasję do tego, co ja robię. To nie jest moja praca, tylko to jest naprawdę moja pasja z głębokiej duszy. Mm-hmm. To ty mnie zrozumiesz dużo szybciej, niż jak ja wytłumaczę słowami, tak?
Tak, bo ludzie nie kupują emocjami, a nie logiką.
Tak.
Okej. Okay. Powiedz mi, czy pracowałaś albo czy starałaś się jakoś wpływać też na innych członków teamu, czy jakby starałaś się pracować tylko z Jankiem?
Nie, to zawsze tak ogólnie pracuję z całym teamem.
Okej, okay, czyli to wszyscy coś robili?
No powiedzmy tak, było dużo rozmów, bo exercises, zadania, to robiłam z Jankiem, ale było dużo rozmów, bo ja muszę też dopasować moją pracę, mimo tego, że mi jest troszeczkę łatwiej, bo ja jestem trenerem też na MMA, na stójkę w MMA, znaczy ja rozumiem ten sport dokładnie. To jest łatwiej, bo widzę też, mogę w tym też pomóc, ale ja oczywiście to jest team, jest head coach, jest striking coach, jest coach na zapasy, tak? Coach na BJJ, znaczy są rozmowy, tak? Co oni czują, jak oni się też w tym czują, bo jak taki zawodnik takiej klasy oddaje swój pas, to przecież cały team utracił ten pas. Mhm. Tak? To musisz czasami podnieść cały team.
Tak, Rakic przepraszał swój team po tej porażce.
Widziałam. Płakał.
No. Nie dziwię się. Okej, czyli a jak oni reagują na to, jak pytasz ich, jak oni się czują? Nie reagują na to jakoś sceptycznie?
Nie. Wiesz co, ja myślę, że to...
Czy to już nie te czasy?
Nie te czasy, to jest sport. W sporcie wiemy teraz już i też myślę, że w Polsce też to dotarło, że to jak chodzi o mentalne treningi, to nie jest tak, że idziesz do psychologa, bo coś jest nie tak, tylko to jest kolejny trening, który musi być w planie, tak ogólnie dołożyć. Jest trening na zapasy, jest trening siłowy, jest stójka, robimy wszystko, sparingi nasze i kolejny trening jest mentalny trening, tak, bo no, bardzo ważne. 80%
jasne,
performance.
Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ja czytałem sobie i słuchałem coachów, którzy trenowali Jordana. Tim Glover się chyba gościu nazywa. Mm-hmm. Bardzo ciekawe rzeczy mówił. On swoją drogą ciekawe rzeczy mówił, bo on mówił, że jak spracował z Kobim, to dochodziło do rękoczynów pomiędzy nimi. Bo Kobi chciał trenować, a on mu zabraniał trenować.
Tak. Tak. No, wiesz co, ja też czasami, tak, to może też teraz brzmi u mnie też, że to wszystko jest tak easy i chill. Nie, nie. Ja,
a nie jest?
Ja z chłopakami też czasami mam bardzo mocne rozmowy, przepraszam. I tam mocne rozmowy czasami są.
Okay.
Ja nie chcę siadać tutaj do medytacji, jakieś oddechy robić, siedzieć i nic i rozmawiać o czymś, co jest w mojej głowie. Ja przecież nie wiem, co jest w mojej głowie. Tam różne rzeczy i odpierdził się ode mnie już. Naprawdę, różne rzeczy.
I jak na to reagujesz?
Spokojnie. Ja to jest moja praca. Ja już długo to robię też. Mhm. Wiesz, ja, tak jak mówię, też ja 22 lata w tym sporcie jestem. Jestem 12 lat też coachem na stójkę, znaczy z zawodnikami pracuję. Sama nad sobą dużo pracowałam. No i też już sporo lat psychologiem i mental skill coach, mental performance coach, tak jakbyś chciał to nazwać. No i już wiem, ale czas, ale jak mam taki stan tak sobie, to ja też czasami muszę sobie, się wkurzam na nich też. I wtedy mówię, okej, okay, grow up, tak? To na co muszę sobie do siebie powiedzieć, okej, okay, level up, jest okej. Okay. No.
Odetnij się od tego.
Może nie odetnij, ale żeby znowu sobie przypomnieć, że jestem w roli coach i mam odpowiedzialność i że jestem leader i tutaj nie chodzi teraz o moje prywatne jakieś odczucia.
Personalne.
Dokładnie, tak? Bo ja oczywiście też, ja mam też moje experiences, moje doświadczenia życiowe, znaczy jak no mam też moje triggers, moje takie małe rzeczy, które słowa czy zdania, ale wtedy musisz level up i przypomnieć sobie.
Powiedz mi, dużo się różni trenowanie z Polakami od trenowania z fighterami w Stanach? Widzisz jakieś takie solidne różnice?
To pytanie. Dużo ludzi się tego pytają.
No bo to jest ciekawe, bo mamy taką klasyczną polską mentalność.
No jest.
Jest?
No jest. Mhm. Pozytywny u polskich zawodników jest to, że oni są naprawdę maksymalnie twardzi. Mhm. Chłopacy, też dziewczyny, oczywiście są też bardzo mocne dziewczyny w tym sporcie w Polsce, to jest akurat super.
Pewnie, Joanna.
No, Karolina też akurat wczoraj
wygrała walkę.
Tak. I oni są ekstremalnie mocni, fizycznie ciężko trenują. Nigdy nie musisz powiedzieć, że więcej mają trenować.
A mówisz, żeby mniej?
Raczej trochę mniej. Czasami przez to, że jest to jest ta duma. Trochę w tym sporcie też to ego, że musi być mocno. Jest dalej czasami ten mindset u polskich zawodników, ale nie tylko u polskich oczywiście, ogólnie o zawodników też w amatorskim. Jak już jesteśmy więcej pro, to już rozumiemy, okej, okay, czasami musimy odpuścić i też jednostki treningowe się więcej różnią wtedy.
Ale też chyba pewność siebie jest. Jak jesteś w amatorskim, to jeszcze nie wiesz, czy wystarczająco dużo trenujesz.
No tak, tak, tak. I też, tak jak mówię, ten mindset jest, że musisz być twardszy niż drugi. Mhm. I w pewnym stopniu, oczywiście w naszym sporcie, to są sztuki walki, to jest, jesteśmy w klatce i bijemy się. I oczywiście musisz być też twardszy, ale musisz też być inteligentniejszy, musisz też regulować twoje emocje, musisz twoje stany regulować. Znaczy to są dużo czynniki, które naprawdę robią czempiona. I jedna rzecz, która bardzo różni się z American i Polish guys, jest to, że Polacy mają mało dreams i visions. Takie, jak ja się pytam czasami chłopaków, co jest twoja wizja na twoją karierę, na twoje życie?
Oni nie mają American Dream.
Trochę tak jest, dokładnie. To jest ten cultural background, dokładnie to. No może bym chciał być czempionem KSW, czy UFC, czy...
Czyli oni nie mają tak? Nie są tacy zafiksowani na tym, że będę kiedyś mistrzem, jak McGregor?
Mówią. Ale to jest to musisz czasami wypracować trochę. Bo jedno jest też, co mówisz, no bo muszę, bo to jest ego-driven, bo muszę być number one, bo jak nie, to jestem nic warty. Czy this is really my dream. To jest mój, ja zawsze mówię, the warrior's path, tak? Mhm. Że to jest ta journey, tak? Że to jest naprawdę coś, które wewnętrznie mnie motywuje. bo ja chcę być najlepszym w moim życiu w tym, co ja robię. Oczywiście to jest zawsze komponent ego, tak? Mhm. Ale to nie może być tylko ego driven, bo ja chcę być najlepszy, bo jak nie jestem najlepszy, to jestem najgorszy i nikt mnie nie kocha. Tak? To jest w skrócie, tak?
To chyba w Polsce często się zdarza.
Tak, trochę taka tendencja jest do tego. A w Ameryce jest tak, że trochę więcej uwagi dajemy, czy dają chłopacy, dziewczyny, tego, że ta droga też jest bardzo ważna. Tak? Jest więcej tego, że I'm a warrior, I'm a fighter. I ten lifestyle tego jest, no, też jest całkiem, sport jest inny, wspierany. Też zobacz, jak to jest w Ameryce, jak jesteś sportowcą, to ludzie naprawdę szanują, bardzo wspierają, sponsory są też więcej zainteresowani. A w Polsce teraz się rozwija fajnie, bo no, tak dużo fajnych zawodników są, jest. I promotorów też coraz więcej się też rozwija, ale trochę...
Finansowo dużo gorzej jest.
Dużo. Też ciężko sponsorów naprawdę. Z tego, co słyszę, i ja się akurat tym nie zajmuję, ale z tego, co słyszę też od menedżerów, że nie jest łatwo.
Czyli w Stanach jest łatwiej dostać sponsorów na fightera?
Tak.
Ale tam chyba też UFC jest dużo bardziej rozwinięte niż u nas KSW, co?
Tak.
Tam to jest teraz takie główne chyba, bo ja nie do końca wiem, jak to wygląda w Stanach. To jest teraz taki główny sport jak NFL?
No jest. Oni coraz więcej dążą do tego, tak.
No, to u nas chyba jeszcze tak nie ma. U nas jeszcze siatkówka i piłka nożna.
No. No, ale też okej, okay, ale tak jak mówię, wracając do tego, to jest, ja bym sobie życzyła i to też chłopakom i dziewczynom tutaj uczę, że naprawdę dojść do swojego serca, do twojej duszy, znaleźć coś, co naprawdę, dlaczego ty to robisz z twojego całego serca. Ja nie mówię, że codziennie musisz sobie przypominać to i to było też praca z Jankiem. Ja obudziłam jemu ten why, się mówi, jak Simon Sinek zawsze mówi. Right?
Your start why. With why. Mm-hmm.
Yes. I to jest to ze wszystkim, czy to jest nasz biznes, czy to jest nasze private life, czy nasze sports life, tak? What is your why? I to jest dokładnie to, ta wizja, ten purpose twój. Twój cel, twój główny cel, który z serca jest.
To załóżmy, że jest sobie jakiś polski fighter. I ten polski fighter teraz sobie pomyślał w głowie, że ja w sumie to nie mam takiej wizji. To co on może zrobić, żeby to pobudzić?
Ze mną pracować? Ja to wypracuję.
A są jakieś takie podstawowe triki, które może spróbować samemu zacząć robić? I żeby zobaczyć, żeby że to działa, a później zadzwoni do ciebie i powie, ej Daria, to działa, ja chcę więcej.
Wiesz co, tak ogólnie introspekcja, tak? Tak ogólnie naprawdę się poznać, bo my się nie znamy. My myślimy, że się znamy, bo wiemy, jakie buty lubimy, wiemy, co lubimy jeść i czym się, może muzykę, które i z tego myślimy, często myślimy, że to jest to, jak się znamy, tak? Ale naprawdę jak tą introspekcję, jak weź naprawdę głęboko się sobą zajmiesz i tą kontemplację, naprawdę weźmiesz sobie czas, żeby usiąść i kontemplację zrobić sobie, poobserwować twoje myśli, twoje emocje, jak reagujesz na pewne rzeczy, tak? To jest proces. To są takie mental skills, mentalne umiejętności, które my musimy sobie wypracować, mimo tego, że ja sądzę, że każdy 5-latek by to mógł, znaczy w szkole byśmy mogli to już uczyć, tak?
Tylko, że to trzeba zgrzebać po prostu.
No grzebać tak, ale to są różne techniki, są różne formy medytacji, koncentracji, które nie są jakieś skomplikowane, które ci więcej strukturują, bo tak jakbym powiedziała teraz, okej, usiądź, zamknij oczy i obserwuj twoje myśli i ty w twoim całym życiu tego nie robiłeś, to naprawdę może być ciężko, tak? Mhm. Bo ta świadomość jeszcze nie jest wybudowana, te struktury w mózgu jeszcze nie są, te ścieżki jeszcze nie są wybudowane.
Czyli trzeba jakiegoś treningu, żeby w ogóle mieć możliwość takiej sensownej obserwacji myśli.
Tak. Ja myślę, że jest sens w tym, to techniki używać do tego, żeby to w strukturę zrobić, bo czasami to może być bardzo dużo, czasami to może być nic, a ktoś mówi, ja nic nie widzę tam, ja nic nie obserwuję, dalej to się pyta, to jest głupie, ja siedzę i jest black, tak? A drugi mi powie, Daria, holy shit, tutaj jest shit show. Ja zawsze mówię na to, to jest our mental shit show, tak? trochę więcej profesjonalnie. Our mental chatter, automatic thoughts. Tak,
jesteś trenerką fighterów, możesz mówić spokojnie, shit show.
No, ale wiesz, to do moich ludzi, którzy biznes się zajmują, też tak mówię. Dlatego mnie lubią.
Tak bym się spodziewał.
Tak jest, bezpośrednio. Znaczy kontemplacja, introspekcja, bo ta droga, tak ogólnie ja sądzę, że my jesteśmy tutaj na tym świecie, żeby doświadczyć życie, żeby siebie doświadczyć, żeby się siebie zrozumieć, do jakiego stopnia to jest w ogóle możliwe, zrozumieć siebie, ten
i
universe,
świat.
Tak, dokładnie, tak ogólnie, ale to jest, znowu, to jest moja subiektywna opinia na to, że doświadczamy siebie i jak się siebie poznasz dobrze i te kontemplacje, te introspekcje, to dojdziesz do tego momentu, mówisz, a to jest coś, co mi daje, co czuję. Znajdziesz sobie twoją motywację, twoje cele.
Czyli każdy ma swoje why już w środku i tylko potrzebuje do niego dotrzeć? Czy to jest tak, że niektórzy nie mają why? Albo że mają złe why? Na przykład muszę zostać najlepszym fighterem, bo inaczej wyrzucą mnie z domu.
Kwestia by teraz była, czy to jest naprawdę twój why teraz, tak? To jest definicja tego why. Jak chodzi o naprawdę twój why w takim sensie, jak Simon Sinek też mówi o tym, twoje naprawdę the real you, the true self. Znowu to jest wszystko subiektywne, tak? Because what is your real self? Ja 12 lat medytuję i się zajmuję tymi tematami i dalej czasami się, jak już myślę, że już a to jest mój real self, to jeszcze jest jeden layer, który ściągam. My też jesteśmy bardzo, no, nasz mózg jest bardzo plastyczny, tak? Nasza dusza się cały czas rozwija. To jest, ja myślę, że całe życie szukamy
jak
tego.
Jak najbardziej się zgadzam.
Ale myślę, że jest warto co jakiś czas taki check-in sobie zrobić i sobie, no to check, czy twój why dalej jest aktualny, czy może się coś zmieniło.
Czyli może być tak, że masz jakiś why, ale on się jakby zoutdate'ował i że musisz
mieć
nowy. Tak,
bo ty się rozwijasz przecież cały czas.
Okay.
Twoje struktury mózgowe też, tak? Neuroplasticity. Neuroplastyczność. Nauczyłam się tego słowa.
Tak, odsyłamy do Andrew Hubermana. Jak ktoś chce przeanalizować to w głębi.
Kocham Andrew.
Ja też. Siła spokoju. Oglądałaś ten film?
Nie.
Pewnie nie znasz polskiej nazwy. Daj mi sekundę, sprawdzę, jak to jest po angielsku.
Ty teraz trafiłeś akurat na kogoś, który w ogóle filmów nie ogląda, muzyki nie zna. Ja
Peaceful Warrior.
Nie.
Nie oglądałaś. A to
nie,
jest...
Wiesz co? To jest Luka. Wiem, wszyscy to powiedziałam, Daria. How it's possible. To ty tego, bo ja... No te, z tego, co słyszałam, to są moje values tam.
To jest dokładnie to, o czym my właśnie rozmawiamy.
No,
trochę, ja to oglądałem, to jest, mam wrażenie, że taki film pokazywany młodym chłopakom, którzy uczą się, przynajmniej w moim przypadku tak było, sprzedaży i to jest, tak mocno są wkręceni w psychologię i to on jest trochę taki, teraz już by mi nie podszedł, mam wrażenie, że już jestem za stary, ale dla młodszych ludzi na pewno fajnie przedstawia te wartości, właśnie tę drogę, gościu zabiera takiego młodego chłopaka na samą górę i jak dochodzą na górę, to pokazują jakiś taki kamień malutki i mówi, zobacz ten kamień, a ten gościu mówi, po co tu przyszliśmy, żebym zobaczył jakiś kamień. A on mówi, chodziło właśnie o drogę, a nie o ten kamień. Ale przedstawione jest to dużo lepiej, niż ja to teraz powiedziałem.
Oh my God, ale to jest naprawdę.
Tak.
Wiesz, moje zawodnicy mówią do mnie Mrs. Miyagi.
Okay.
Bo ja mam zawodnika, który jest Karate Kid. On jest z karate się wziął. Ja tak ogólnie mam każdy, bo ja mam zawodników z karate, to jest ten number one jest Karate Kid. Number one, ten najlepszy mój bokser jest Box Kid.
Okay.
MMA Kid. Janek to jest MMA Kid. On tego nie wie, ale go tak nazywało.
Ale już jest.
To jest mój MMA Kid, tak? I no, ja pracuję bardzo dużo z moim Karate Kid, Jonathan. Bardzo utalentowany zawodnik. I myślę, że będzie bardzo dobry.
Polak?
Polak, tak.
Skąd jest z Wrocławia?
Wrocławiu mieszka teraz, ale on za mną się przeprowadzi do Warszawy. Ale original on jest z Szczecina.
Czyli jesteś tak dobra, że on z Wrocławia pojedzie za tobą do Warszawy?
Tak.
Fuck yeah.
Tak. Ja mam, no zobacz, Janek powiedział, że you have to be here. To jest to.
To świadczy o tym, że musisz być bardzo dobra w to, co robisz.
Staram się, bo zawodniki, które do mnie przychodzą, mają ogromny talent i dar. Ja myślę, że ja też trochę z Universe dostałam ten dar, żeby
przekazywać?
Uwalniać ten potencjał u zawodników, czy u ludzi tak ogólnie. No, ale mówią na mnie Mrs. Miyagi, wracając do tego, bo ja robię dziwne rzeczy dla nich, dziwne rzeczy. Na początku siedź i patrz 5 minut na tą piłkę i się koncentruj na tą piłkę. To jest nienormalne.
To jest trening uważności?
Tak, oczywiście. Czy jakieś licz twoje oddechy i tam różne rzeczy robimy. I na początku to się wydaje chłopaków jak jakieś takie, jak Mrs. Miyagi z Kanady.
Czary jakieś.
Dokładnie, ale potem już po czasie już make sense.
Czyli jednego wywiadu twojego słuchałem i powiedziałaś, że trenowałaś sobie coś z Jankiem i że na początku ludzie, którzy stali gdzieś tam obok, tak na to patrzyli właśnie jako Mr. Miyagi, a później, że Janek zaczął ich bić i przyszli do ciebie i mówili, tak. Daria, weź mi też pokaż jakieś patrzenie na piłkę.
Tak, tak około też Izu Ogno, on też trenuje, bardzo dobry zawodnik i on to bardzo, on wszystko obserwuje. To jest bardzo inteligentny zawodnik też, człowiek ogólnie.
To jest jakiś gościu, który trenuje w tym samym klubie,
tak,
co Janek.
Tak, tak. To jest naprawdę też świetny człowiek. I Izu jest taka też, taki key role ma w tym teamu. Dużo sparuje z chłopakami, motywuje.
Key role? Główna rola.
No, taka główna rola w tym teamu. No, jeszcze inne chłopaki byli. Oni mówią, że wszyscy to wiedzieli, że pierwszy tydzień, bo ja też, tak jak mówię, ja wstrzymuję się w pierwszym, to oczywiście się przedstawiam, umawiam z trenerem, co będę robić, wytłumaczyłam w miarę, co będę robić, o co chodzi, dlaczego wkraczam, dlaczego nie, ale i tak patrzę cały czas, czy trener to pasuje, czy nie. I w pierwszym tygodniu tak easy, a w drugim już coraz więcej. Już było w drugim tygodniu, już była naprawdę niesamowita zmiana u Janka. Też naprawdę od oczy do facial expression, body language, wszystko było...
Serio?
Tak. Bardzo szybko.
Co się stało z jego oczami?
Jak mamy stres, tak? To jest my, to chyba mam by tobie wytłumaczy. To jesteśmy w central version, tak? Mamy stres, mamy sympathetic nervous activation, cały czas jesteśmy...
Skupienie. Boom. Okay.
I jesteś tak jak stuck, jesteś zablokowany w tym central vision i masz te takie...
Tunnel vision.
Tak. Tunnel vision. I jak jeszcze system nerwowy jest bardzo taki obudzony i przebodźcowany jesteś, to zaczynasz różne takie małe ruchy robić. Wiesz, jak ktoś się denerwuje, to zaczyna oczami, czy jest
palcem,
tak?
Uchodzą kąciki.
Tak, dokładnie. Różne symptomy tego są. I on uspokoił oczy, były spokojne, były wide eyes. Dostał, on też ma wtedy takie, Janek dostaje blue eyes, bardzo bright blue eyes dostaje. On się kolor oczy, ja widzę kolor oczy, jak jego system nerwowy jest nastawiony. Czy on jest...
Czyli normalnie jaki ma? Ciemniejszy czy...
Ciemniejszy. Takie więcej szare. Takie też zaczynamy tak mrużyć i tak... I no, to się zmieniło, ruchy się zmieniły szybciej, dynamika wróciła, było wszystko naprawdę, mimika się wyluzowało, wszystko. I chłopaki to widzieli, wiedzieli i oni mówią, co ty z tym Jankiem zrobiłaś?
Co mówili? Jakie pierwsze rzeczy zauważyli?
Oni przychodzili i on mówi, ty Daria, co ty tam robisz? Tak, czy ja mogę też to robić? A potem w trzecim tygodniu było, chłopaki zaczynali mi powiedzieć, czy ja mam w sparingu coś inaczej robić? Możesz mi coś powiedzieć też? Tak miło.
I coś mówiłaś im, żeby zaczynali robić?
Ja staram się tak nie wkracać, tak? Jak już naprawdę konkretnie się ktoś zapyta, ja się jeszcze zapytam wtedy, naprawdę chcesz moją opinię na to? Jak powie tak, jest poważny w tym, to powiem. Mhm. Ale ja nie jestem z tych trenerów, który przychodzi i tutaj coś rozmawia i tutaj szepczę temu, bo to, tak jak mówię, to nie pomaga teamu, tylko konkretna komunikacja i no coraz więcej chłopaków, proszę, nie powiedz mi, może przyjdziesz na sparing i coś pomożesz i ja tam małe takie tips im dawałam i tak ogólnie teraz współpracuję z wielu chłopakami z WCA i też no, jest już widać różnicę.
Okej. To mnie bardzo ciekawi. To, co mówisz o oczach, bo słuchałem o tym u Hubermana, więc jakby już mniej więcej wiem, o czym mówisz. I Czyli robisz to na przykład za pomocą jakiejś medytacji i ta medytacja na tyle uspokaja, jakby rozluźnia Janka, że on jakby, mówisz, że nawet jego postawa się zmieniła, co mnie bardzo zaciekawiło. Czyli takie rzeczy potrafią na to wpłynąć w ciągu tygodnia?
Tak, oczywiście. Jak chodzi o twój stan, zobacz, możesz, jak chodzi, powiedzmy tak, to może wytłumaczę, na czym ogólnie pracowałam. Mhm. Bo trzy płaszczyzny ogólnie, na którym pracowałam z Jankiem czy z innymi zawodnikami. To jest zawsze pierwszy, jak zawodnik przychodzi do mnie, jest stres, jest przebodźcowany, jest ten sympathetic arousal. Za dużo tego, to ja reguluję system nerwowy. Znaczy robimy oddechy, robimy dużo exercise, żeby to trochę ten parasympathetic, ten relaxation trochę
pobudzić,
tak. Mhm. Zaktywować, tak, żeby się to trochę wyregulowało, bo ja nie mogę ci niczego nowego nauczyć, jak ty jesteś w sympathetic arousal, jak jesteś w tym stress nerve constant cały czas, bo wtedy twój płat przedni, twój prefrontal cortex nie jest zaktywowany, a to jest, jak chodzi o integrację czegoś, co się uczymy, czy przemyślenia pewnych rzeczy, potrzebujemy nasz przedni płat.
A jak jesteś... I do tego trzeba być zrelaksowanym.
Tak, tak. Jak jesteś cały, dlatego zobacz, jak to jest, jak jesteś cały czas, masz powiedzmy stres, bo to jest też duży, negatywny stres, tak? Jak ty indywidualnie czujesz, że ty masz negatywny stres, masz tą adrenalinę, tą kortyzol ciągle jesteś w tym hyper arousal, to może sam to wiesz, to wtedy bardzo ciężko jest się czegoś nowego nauczyć, czy z pamięcią jest gorzej, zapominamy rzeczy, jakoś tak nie możemy sobie przypomnieć, czy nie możemy się skoncentrować na czytanie, czy w treningu, jakoś coś tam, motoryka tak samo, że może szklanka ci spadnie.
Takie. Czyli to jest pobudzenia? Bardzo ciekawe rzeczy mi tu dzisiaj
sympathetic,
mówisz.
Sympathetic hyper arousal.
I czyli wtedy się trzeba uspokoić?
No uspokoić, więcej aktywować, tak? Bo nasze, jak chodzi o nasze autonomic nervous system, tak? Ogólnie, jak jest optymalnie, to funkcjonujemy tak, że jesteśmy wybalansowani i więcej in parasympathetic, w tym relaxation nerve. To jest, to tak ogólnie jest nasza baseline. A jak się coś wydarzy, bo powiedzmy ja idę sobie do Żabki, akurat dzisiaj poszłam po kawę, jestem zmęczona po tej gali wczoraj, tak? Idę sobie do Żabki, jestem... Tak ogólnie chcę tam iść więcej wyluzowana, tak? Bo nic się nie dzieje, nie muszę jakieś bajki toczyć. Mhm. Ale nie wiem, coś się tam dzieje, muszę aktywować siebie. To wtedy szybko, jak mój system nerwowy jest taki flexible, elastyczny, to wtedy wchodzę w arousal, bo muszę coś robić, muszę do aktywacji
iść, tak? Musisz się pobudzić.
Mhm. Tak, bo muszę reagować na coś, tak? Okej. Okay. Sytuacja, może mam dyskusję z kimś, może, nie wiem, czasami muszę też fight, tak? Jak jedziesz do klatki na sparring, tak? To na moment musisz ten arousal level dać do góry, bo musisz walczyć. Ale po sparingu, jak wychodzisz z tej klatki, czy jak sytuacja już się uspokoiła, to jak masz elastyczny system nerwowy, to on wraca do baseline znowu. Tylko my w naszym Western World, w naszym trybie życia jesteśmy cały czas w tym activation nerve. I dlatego jesteśmy, regeneracja nie jest taka szybka, dlatego też mamy problemy się z koncentrowaniem, attention, memory, takie rzeczy. Znaczy, i to szybko jest, jak się nauczyć naprawdę regulować, to bardzo szybko, parę dni, tam tydzień, dwa i...
Bo ja słucham sobie tych rzeczy Hubermana, ale zawsze mi się, jakoś nie mogłem uwierzyć w to, że zacznę sobie robić jakieś, on na przykład mówi, że są jakieś takie odechnięcia typu... Coś w tym stylu.
Physiological sigh.
I jakoś nie mogę uwierzyć w to, że to jakoś na mnie sensownie wpłynie, dokładnie, no. Ale zauważam u siebie na przykład, że mam dni, że wstaję sobie rano i zwróciłem uwagę na to, że powiedziałeś, że szklankę zrzucisz. Bo takie rzeczy mi się zdarzają. Albo ładuję rzeczy do zmywarki i tam trzeba włożyć sztućce w takie kwadraciki. Tak. I to mi zajmuje troszeczkę więcej czasu niż zwykle. I mówię, to jest trudniejsze dzisiaj. Tak. Czyli to by wynikało, że jestem wtedy pobudzony i powinienem się troszeczkę wyluzować?
Okej, to teraz już może być tak i tak, tak? Może być, bo może być hyperarousal, może być hypoarousal, tak? Jak chodzi o nasz sympathetic nervous system, tak? To jest fight, flight, freeze, tak ogólnie, tak? To są te trzy rzeczy. Jak jest aktywacja, to możesz iść do fight, żeby powalczyć z tym, nie musisz fizycznie, tylko może być też werbalnie, tak?
Mentalnie.
Tak? To fight. Ale masz flight, masz ten moment, że chcesz ucieknąć. Ile razy, jak gdzieś idziesz, to może do biura wchodzisz i wiesz, że z szefem masz niefajną sytuację, jakieś rozmowy, to chcesz tak ogólnie, myślimy sobie, a fajnie by było, jakbym do domu, chyba się chora czuję dzisiaj. Tak?
Unikasz.
Czy przed bajką jest tak samo, siedzisz w szatni i sobie myślisz, o holy shit, mogłam, dlaczego ja w ogóle jestem fighter? Mogłam siedzieć na kanapie, tak?
Tyson podobno płakał przed walką.
No tak, tak. Mhm. Bardzo dużo fighter, tak? To jest ten flight. No i trzeci jest freeze, tak? To jest to, że...
Mrozi cię.
Mrozi, tak? Znaczy, może też być przez ten stres, że wchodzisz w hypoarousal, w ten freeze, tak? To znaczy, to jest bardzo skomplikowane i nie, ale to jest nasz nervous system. Ale ogólnie tendencja jest więcej, jak chodzi na codzienne życie, że to jest hypoarousal. I mamy naszą motorykę, nie mamy pod kontrolą tak za bardzo i
dobra.
Treningi też nie.
To żebym cię zrozumiał dobrze, czyli teoretycznie załóżmy, że jestem nader pobudzony i jeśli zacznę sobie, myślę, że medytacja sama mi wystarczy do tego, żeby się trochę uspokoić?
Mindfulness meditation.
Ile razy dziennie? W sensie 20 minut dziennie na przykład?
Wiesz co, czasami to jest 5 minut.
I takie coś by mi miało pomóc?
Oczywiście, 2 razy 5 minut, jak... Fajnie jest jak po wstaniu i przed spaniem, tak? Ale to nie, możesz wszędzie. 5 minut, to możesz też na dzień, jak o 12 masz 5 minut, to lepiej to wtedy tam zrobić i jak nie zrobić. Ale to, jak chodzi o nasz umysł i mózg, to jest budować nawyki. A nawyk nie zbudujesz, jak jeden raz w tygodniu godzinę medytacji zrobisz, tylko daily, tak? Codziennie. I to codziennie 5 minut, czy 2 razy 5 minut, zbudują tobie tak samo ten nawyk niż 15 minut, powiedzmy, tak, czy jednym. Bo nie każdy chce siedzieć. Ja myślę, że 15-20 minut jest dobrze, ale czasami dla ludzi to jest bardzo dużo na początku, znaczy 5 minut.
No, medytować i skupić się na czymś przez od razu 20 minut, to musi być hardcore.
No tak, są ludzie, którzy to odczuwają jak hardcore. Znaczy 5 minut. 3 minuty tu, 5 minut tu. I zobaczysz, po czasie to będzie twój nawyk, żeby być przy sobie, przekierować twoją attention na oddech, czy na senses, oczy, słuch, smell, tak? Taste, jak jesz. Tak? Zobacz, ile razy myjemy i w ogóle we gobble it down. Szybko zjedliśmy i tak ogólnie sobie myślisz, jaki smak to był w ogóle. To jest tak samo, tak? To wszystko to sprowadza, że ty schodzisz z tych mental time traveling, tego chaosu, tego shit show w tej głowie, że schodzisz i zwężasz ten fokus na moment, tak? I się grounding też to się nazywa.
Jakie medytacje ty preferujesz? Bo wiem, że można obserwować myśli, można skupiać się na oddechu i niektórzy mówią, że w ogóle nic nie trzeba robić, po prostu trzeba się być jakby present i wtedy to też jest medytacja. Na czym, co według ciebie to znaczy medytacja?
Tak jak, to jest, ogólnie jest tak, że tak dużo jak mamy funkcje umysłu i mózgu, tak dużo medytacji są, tak? Jest to zen to transcendental meditation, to open observation, to focused awareness, różne, naprawdę bardzo różne formy medytacji. Ja myślę, że na początku czasami z oddechem sobie pracować jest łatwiej może, bo to jest coś, oddech zawsze mam ze sobą, przy sobie.
I
w takim
go.
Sensie, dokładnie. Odczujesz, liczyć oddechy, czy powiedzieć sobie in, out. To są takie naprawdę łatwiejsze zadania, które czasami wcale nie są takie łatwe, się wydaje, ale po 12 lat czasami jak liczę sobie oddechy, to 5 i już jestem gdzieś tam, a i znowu zaczęłam. I wtedy sobie myślę, lepiej moimi zawodnikami tego nie powiem. Tak jak mówię, to jest ciąg na pracę, ale no myślę, że z oddechem sobie takie klasyczne mindfulness też, senses meditation, tuning into your senses, że naprawdę dać uwagę, uwagę po polsku chyba. dać uwagę na słuch,
uwagę.
Na visual, co widzisz, co słyszysz, na węch, co czujesz w ciele, tak wszystko into, wszystko, co się cię sprowadza out of the mind, into the body, jest zawsze, pomaga bardzo.
Czy ja cię wybiłem z tematu, powiedziałaś, że chciałaś pracować, że pracowałaś z Jankiem nad trzema rzeczami i wydaje mi się, że zadawałem ci pytanie.
Tak,
i...
przepraszam.
To ja przepraszam.
Ja też to poszło w podróży mentalną. Tak? Pierwsze jest regulacja tego systemu nerwowego, bo bez tego niczego już się nowego nie nauczymy. Drugie, potem wtedy zaczynamy, jak już jest w miarę uregulowany i widzę, że jest już spokojniejszy, ok, jest ready to receive, ready, żeby wchłonić informacje, to zaczynamy trenować koncentrację, fokus, uwagę, uważność. Takie rzeczy.
I to są jeszcze jakieś inne ćwiczenia?
Tak, to są jeszcze inne. Też oczy trenuję. Trenujemy, kiedy iść w central vision, kiedy iść w peripheral vision. To są takie rzeczy, które dla zawodnika są bardzo istotne. Tak ogólnie dla każdego, ale dla zawodnika, który
walczy
i musi widzieć ciosy, takie rzeczy. Też trenujemy takie rzeczy. A trzecia jest... your why. Budujemy twoją wizję, kim ty jesteś, twój warrior spirit, tak? Mm-hmm. Skąd, co budzi ten spirit, ten fight spirit, to, że ty wejdziesz, tak jak Jan wyszedł do Rakicza, dla niego ten symbol był I'm a mountain, tak? Bo on jest górą, on kocha górę. My przetrenowaliśmy w różnych formach medytacji, wizualizacji. Jak on wszedł do tej klatki, on powiedział, on patrzył na tego Rakicza i mówił, w wizualizacji już 100 razy tam byłem, i on, ja wiedziałam, że on cię rozbije. Tak było też wizualizacja. You are a mountain. On cię rozbije na tobie. I tak ogólnie tak było, bo on kopnął.
Ciekawe,
kopnął przecież na te bloki cały czas i potem...
Kolaną usiadł.
Tak. Mm-hmm. I to było bardzo też dla mnie naprawdę ciekawe. Janek mówi też, on mówił, holy shit, tady to wszystko działa mocniej niż myślałam. My się śmieliśmy naprawdę, ale to było to. I on to czuł. On wyszedł, focused, miał focused aggression, tak? I on czuł się jak a mountain. Ja w ostatnim tygodniu na KSW z Rakicza teamem rozmawiałam, bo oni byli tam na KSW na tej gali, tam gdzie on się przygotował w Chorwacji. I oni mówili też, on mówił coach, bo się znamy też dosyć dobrze. I oni bardzo fajnie pogratulowali, on mówi świetną pracę, Daria. To też jest klasa trenera, że przyszedł i powiedział naprawdę wow, super praca i się też bardzo ucieszyłam z tego.
Bo taki nie szacunek, zawsze...
Tak. Bo ja też, jesteśmy jeden in one boat, tak ogólnie wszyscy. No i oni mówili, jak Janek wyszedł, to Rakicz wyglądał jak boy, mimo tego, że był dużo więcej zbudowany, muscle mass, wszystko. Dynamiczny, young, taki. To było boy against man.
Tak powiedział trener Rakicza?
Tak.
Wow.
I oni, cały team, też chłopaki, jego sparring partner, mówi, jak ty wyszłaś z Błachowiczem, my powiedzieliśmy, oh shit.
Naprawdę.
Jest gotowy. I to było też fajnie, że oni tak open.
To
tak?
Dużo ci powiedzieli, oni chyba aż tyle nie powinni mówić, co?
Nie, bo my rozmawiamy normalnie. Wiesz co, na tym level już normalnie rozmawiasz między trenerami. Cały czas to są te same teams, te same trenerzy w UFC, tak? Cały czas się spotykamy. To nie są przecież jakieś...
Ale gdyby Rakicz usłyszał, że powiedzieli, że to był boy against man, to by mogło mu nie być przyjemnie.
Dla niego nie.
A to jego trener.
Ale może też dla niego wtedy jest czas sobie popracować nad sobą, bo trochę tak było. On nie był mentalnie, nie był tak dobrze przygotowany jak my. Mm-hmm.
Wow. Cieszę się w takim razie. Zainteresowała mnie to, co powiedziałaś o zmianie wizji, że tunel i szeroka wizja, tunel. I czy robisz coś takiego z fighterem już w czasie walki, czyli on w czasie walki czasami to zmienia, czy w czasie walki jest cały czas tunel?
Nie, w czasie walki ogólnie, dlatego trenujesz to przedtem. Oczywiście też automatycznie, ogólnie tak jest, bo jak celujesz, to potrzebujesz central vision, tak? Jak chodzi o defense, bo są high kicks, są hooks, tak? Sierpy. Dalej nie mogę sobie czasami tego przypomnieć, tak? Są dużo techników w sztuki walki, które dlatego peripheral vision, bo musisz widzieć tutaj, tak?
Czyli to się tak szybko zmienia cały czas?
Tak.
Fuck.
Tak.
To... to się bardzo szybko musi zmieniać. Przecież on, ktoś no tak. wyprowadza cios i od razu wraca do obrony.
Tak, tak, tak. Ale to jest tak ogólnie wytrenowane oko professional athlete. Każdy professional athlete przez to, że robimy to, co robimy, ma to wytrenowane oko. To jest duża różnica. Wytrenowany atlet, który dużo to już robił, wielu...
Czyli u niego to sparing. Automat po prostu, tak, od dawna.
Tak. Mhm. Ale tak, czasami tak jest, że oni they get stuck.
In tunnel vision.
Tak. Mhm. I to jest to, wracając, jak chodzi o polskich zawodników, przez to, że oni mają tą agresję, tak, że oh, I have to kill this guy, tak, muszę go zabić, muszę to... Przez to twój system nerwowy, wracając do tego, idziesz w bardzo mocną aktywację, tak? Ale w tym musisz uważać, bo idziesz, jak nasz system nerwowy, jesteśmy w tym sympathetic nervous system, idziemy w central vision bardzo mocno, tak? Bo jak był jakiś atak, jak masz jakiś problem, w jakimś fight jesteś, tak? To musisz twój cel obserwować, tak? Dlatego jest central vision. Od razu ja muszę od razu dokładnie widzieć. To mnie w tym momencie nie interesuje. Zobacz, jest tylko, o, tu jest ten lew, tak? Caveman znowu, tak? Tu jest ten człowiek, który chce...
Mnie zaatakować.
Tak, dokładnie. I jak się za dużo aktywujesz, to wpadasz w tą central vision. I to jest to, że ktoś w walce, i czasami to jest przecież ludzi, jak on tego high kick nie widział?
Czyli
jak on
Aldo,
tego sierpań?
Aldo McGregor mogło tak być? Jak on do niego...
Mogło tak być, tak. To było też szybko, to była też ta sytuacja, bo... To tak było, okej, okay, nie wiem.
Ale
tak.
Mogło być tak, że on mogło po prostu nie zauważył
tak,
przez to,
tak,
że był...
Tak, jak nerwy. Mhm. No i często tak jest. Dlatego trenujemy, żeby uregulować sobie to i to możemy ten system też trenować tą regulację przez, że trenujemy oczy. Teraz central vision, teraz peripheral vision, teraz central vision, peripheral vision i tak trenujemy różne...
Jak się to trenuje? Bo potrafię się skupić, ale nie wiem, czy to ja teraz patrzę wszędzie?
Ogólnie jest tak. Patrzysz przed sobą, gdzieś na punkt przed tobie, tak? Mhm. Fokusujesz się, żeby naprawdę każdy detail widzisz, każdy detal po polsku, tak? I naprawdę, że wyostrzony, tak? I teraz patrzysz cały czas na jeden punkt, tak? Na ten punkt, że tylko na to wszystko wyostrzyć naprawdę i
patrzę.
Aktywujesz tą central vision, tak? Teraz, jak już to masz, okej, to jest central vision. I teraz w tym samym momencie, znaczy wzrok, twoje oczy zostają na tym punkcie i zaczniesz widzieć siebie. Jak patrzysz do przodu, możesz przestawić twoją wizję i widzisz twoją klatkę, widzisz, możesz też tutaj ręce wziąć, pomachać palcami, to widzisz to. Znaczy tutaj już ten punkt może nie jest taki wyostrzony, a widzisz...
Trudne wszystko. To jest.
Na początku tak.
To nie jest łatwe. W sensie widzę te ręce, ale nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy robię to umiejętnie.
I znaczy pracujesz między... Są różne exercises na to, ale to jest, żeby wytłumaczyć najłatwiej. Znaczy, że zmieniasz między naprawdę wyostrzeń, na ten punkt patrzysz cały czas i zmieniasz do tego, że widzisz siebie, widzisz te peripheral vision i tak zmieniasz.
Powiedz mi, ja jeździłem na rolkach wyczynowo kiedyś i pamiętam taką sytuację, że próbowałem zrobić trik, który był dosyć trudny i ja, żeby zrobić trudny trik, musiałem być w pewnym sensie wkurwiony trochę, tak właśnie taki fight. I byłem na miejscówce, na której byłem ze znajomymi i oni, im się nudziło już trochę, bo chwilę mi to zajmowało i zaczęli robić sobie jaja i się śmiać i żartować. I ja pamiętam, że mnie to strasznie denerwowało, że oni sobie tam żartują, bo mnie to wytrącało z tego mojego tunelu, że nie mogłem zrobić triku przez to, że oni się śmiali. I zastanawiałem się, czy to jest jedyna możliwość, żeby potrafić się skupić właśnie, żeby mieć takie tunnel vision, czy może być tak, że to, że oni się śmiali, by mi nie przeszkadzało. I na przykład mógłbym się śmiać z nimi i zaraz próbować zrobić trik.
Ciężko odpowiedzieć na to naprawdę, bo każdy troszeczkę inaczej, jak zrozumiałam to teraz dobrze, każdy inaczej, u ciebie to mogło być też trochę koncentracja, bo jak cię tak rozprasza, znaczy, że bodziec, tak, ty chcesz się tutaj na coś koncentrować przed sobą, przy tym, co robisz, ale bodziec cię rozprasza, znaczy, że masz mocny attention i concentration. No problem nie, ale niewytrenowany, tak? Tą koncentrację i ten attention process. To jest coś, co ja z zawodnikami też dokładnie to trenujemy, że okej, fokus jest tutaj i nie wiem, broń Boże, co się dzieje.
Żeby się odciąć.
No, no czy tak, sfokusować, skoncentrować bardzo intensywnie. Ale tak jak mówię, musisz wiedzieć, kiedy zmieniasz, tak? Bo musisz dalej słuchać twojego trenera, musisz dalej główną perspektywę zachować, w jakiej rundzie jesteś, może w jakiej minucie w tej rundzie, jak w ogóle walka ogólnie przechodziła, tak? Różne rzeczy, znaczy nie możemy się za bardzo, musimy zmieniać takie...
Ci farterzy często nie wiedzą, w której są rundzie, nie? Często zauważyłem to, że oni pytają, która to runda? Tak. Już skończyliśmy?
Tak. To jest znak taki, że za głęboko.
Że popłynęli. Czyli tak. Fighter powinien wiedzieć, w której jest rundzie?
No powinien.
Powinien.
Tak jak mówię, znowu są zawsze exceptional. Mhm. Są zawsze ten 1%, który inaczej funkcjonuje, bo też nie chcę powiedzieć, że każdy jeden musi tak, ale to ogólnie ta świadomość tego, tak? Że wchodzisz w coś, trzymasz koncentrację, ale dalej jesteś świadomy tego, co się około ciebie wydarza, tak? Tak samo jak central i peripheral vision. Musisz atakować i cel sobie szukać, ale dalej widzieć, co tutaj się dzieje, tak? Żeby ten sierp czy ten kick ci tobie nie trafił. Dalej musisz słuchać trenerów.
A jak oni nie pamiętają walki, to z czego to wynika? Też często mówią, że nie pamiętają za bardzo. Oprócz tego, jak zostali znokautowani, bo wtedy wiadomo dlaczego.
Może być też tak, że dużo ciosów tam na tą głowę poszło, ale często jest to, że jest stres. Jest tak maksymalny stres. Zobacz, jak jakieś ekstremalne sytuacje w życiu mieliśmy. Mhm. Czasami w ogóle czas, w ogóle odczucie czasu się zmienia. Tak? Się zwalnia czas, czy tak szybko przyszedł, czy ty podróżowałeś całkiem indziej, do innego miejsca mentalnie. Tak? To jest tak samo. To jest ten stres, bardzo stresująca sytuacja nam zmienia świadomość. A jak jesteśmy w walce, to czasami to nie jest zawsze pomocne, tak?
Zdecydowanie.
Jak wygrałeś walkę, to jak nie pamiętasz, to okej, okay, ale wygrałeś. To potem możesz video sobie pooglądać i mówisz, wow, takie, dlatego tak często, ja takie rzeczy zrobiłem, wow. Chłopaki się śmieją, cieszą wtedy.
Janek opowiadał też, że nie oglądał swoich walk. Czy z czego to wynika? Dla mnie to by było pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić po walce. Oglądać ją i zobaczyć, co zrobiłem źle. Czemu oni ich nie oglądają?
Różne fighterzy. Są fighterzy, którzy wszystko oglądają. Tak jak mówię, Karate Kid, on ma obsesję na to wszystko. On każdy swój ruch, wszystko musimy filmować. On każdy sparingi, ale naprawdę dlatego się bardzo szybko rozwija. Mhm. Ale są zawodnicy, które nie lubią tego. Oni się denerwują z tego, widzą wszystkie te błędy, które robią i się takie negatywne nastawienie mają. Są zawodnicy, tak jak Janek, bardzo doświadczony. On wie dokładnie, co on nie tak robi. On to od razu czuje. On ma taką świadomość tego wszystkiego.
I pamięta.
Tak. I on też nie ogląda, nie lubi oglądać swoich opponents, ale zmusiłam go.
Żeby się przygotowywał, ale to tak, mentalnie, żeby
tak,
się oswoił?
Tak. Do wizualizacji to potrzebowałam. On musiał pamiętać body rakicze face, tak? Do wizualizacji potrzebowałam to wszystko. Zmusiłam go.
Długo go namawiałaś?
Co?
Długo go namawiałaś?
A, to już był taki moment w naszej współpracy, że już po 3-4 tygodniach już mi zaufał tak bardzo mocno. No dobrze. Okej, okay, co ja mam tutaj oglądać? Przecież wiem. I to jest znowu, tak się śmiejemy z tego, ale to jest doświadczenie trenera. Bo może tak być, że jak zawodnik nie jest w optymalnym stanie, a ogląda swojego przeciwnika, to taki stres może mu wyaktywować, że on ci mentalnie padnie, tak? Mhm. Znaczy musi też mieć dobry stan, żeby to oglądać i z Jankiem dokładnie, czy z moimi zawodnikami tak pracuję. Ja nie włączam komputera, jak ja czuję, jak on jest zestresowany, miał zły sparring i się źle czuje i teraz patrzę na tego chłopaka. Nie. Robimy medytację, znowu regulacja systemu nerwowego i wiesz co, to się przekłada. Ja na moje życie tak robię, z moimi business clients tak robię. Jak idziesz w meeting, to tylko wejdziesz w ten meeting, proszę cię, jak masz już uregulowany stan. To jest ten mistake, który dużo ludzi robi. Czy wchodzimy w ten meeting, już jesteśmy wkurzoni, bo coś nie tak było. Oczywiście nie tak, bo nie masz tej kontroli, nie masz tej świadomości sytuacji. Często wtedy jest tak, że coś powiedziałeś, sobie myślisz, mogłem nie powiedzieć. Ja czasami tak mam, przyznaję się.
Czasami. Każdy ale, chyba tak ma
ale, czasami. Ale coraz mniej. I to jest ta świadomość, ta kontrola tego. Tak? My mamy dużo więcej kontroly na tym wszystkim systemami niż myślimy. I to nie jest to, że to jest lata pracy, tak? Tylko to jest, budujemy nowe nawyki, znaczy codziennie trochę pracujemy. 6-8 tygodni naprawdę, czasami już 2-3 tygodnie jest naprawdę zmiana, tak? Tylko to jest jak z treningiem, jak fizyczny trening robisz, to nie jest tak, że 4 lata chatko trenujesz i potem już nigdy, tak? Mhm. Tylko całe życie trenujesz.
I każdy tydzień.
Tak. I tak samo chodzi jak nasz umysł i nasz mózg. To jest codzienny trening. Tylko nie robimy tego.
Trochę mnie zaskoczyłaś tym przygotowaniem i z tym, że zastanawiasz się nad mentalem zawodnika przed tym, jak oglądnie walkę. Mhm. To jest mega ciekawe.
Jak chcesz kogoś wykończyć, to daj mu jakiś stresor, żeby on cię naprawdę wkurzył czy zestresował i ma jakieś lęki i potem pokaż mu jakiegoś przeciwnika, z którym musi walczyć. To oczywiście perspektywa będzie, że ja jestem nic i nic nie umiem, że ja jestem straszny, a ten drugi wydaje się perfect i silny. To są te okulary, tak?
Perspektywa.
Tak, bo twój stan, i ty sam to wiesz, ten stan, jak ty wychodzisz, taki stan, jaki ty masz, jak na ulicy rano wychodzisz, tak będziesz, tak jest twoja perspektywa na życie, tak?
Czyli teoretycznie powinno się to robić codziennie, każdego dnia. Żeby zanim gdziekolwiek pójdziesz, zanim cokolwiek zobaczysz, na co możesz nałożyć swoją perspektywę, powinniśmy mieć wyregulowany
system nerwowy.
System nerwowy.
No. Ja nie mówię, że codziennie, bo czasami się czujemy świetnie. Są dni, że wstajemy i się świetnie czujemy. Czasami naprawdę nie mamy czasu, tak? Bo mamy rodziny, psy, tak jak ja, zawodników, które dzwonią o 6 rano, bo nie mogą spać. Tak? Oczywiście też nie chcę powiedzieć, że musimy codziennie i to jest nasze military drill training, ale jest to, ja w to wierzę, ja wiem, że ja bardzo dużo zmieniłam u mnie. Ja nie byłam teraz... moje zawodniki czy moje friends mówią, że mam bardzo spokojną energię.
Masz spokojną energię, od razu zauważyłem.
Spokojne oczy i kiedyś tak w ogóle nie było. Dlatego ja wiem, ja znam te wszystkie techniki, ja wiem, bo ja doświadczyłam te wszystkie. Ja myślę, że czasami, nie wiem dlaczego tak jest, ja chyba już wszystkie stany doświadczyłam w moim życiu i ekstremalne. Przeszłam przez mocne up and downs. I dlatego też naprawdę się...
Rozumiesz to?
Tak, tak.
A ze Special Forcesami co robisz w takim razie? To samo?
Bardzo podobne, tak. Bardzo.
A pracujesz w Polsce z kimś?
Nie. Niemcy i USA.
Okej. I oni cię zatrudniają jako prywatna osoba, czy jako cała grupa?
Ja z nimi? Nie, ja one-to-one.
One-to-one.
Tak. Mimo tego, że grupowe zajęcia i tak samo ja czasem myślę, że jak chodzi o MMA, chłopaków, grupowe zajęcia są super, bo to jest też całkiem inna dynamika. Ja wiem, że Special Forces i Military też w grupie pracuje, tylko ja akurat, bo to nie było, że oficjalnie jestem zatrudniona w Military, tylko tak było, że dużo Military guys trenują MMA. Tak? Jeden fighter coś powiedział, dobrego coacha potrzebujesz, to tutaj jest Daria. I tak się to rozwinęło, tak? Dlatego ja pracuję one-to-one, ale ja myślę, że naprawdę dużo potencjału jest w group training.
To ile jesteś w stanie mieć fighterów naraz? Bo jak pracujesz one-to-one, to chyba nie za dużo, bo to jest mnóstwo czasu poświęcasz na jednego zawodnika, co?
Ja chyba w tym momencie mam 34.
34?
I to jest... Bardzo dużo.
tak bym się spodziewał, jeśli robisz one-to-one, to na pewno.
Bardzo dużo, dlatego też jestem naprawdę trochę zmęczona w tym momencie, bo podróżowałam dużo, też mi śledzisz na Instagramie, co weekend na jakimś dużym eventu było UFC, potem było KSW, teraz było coś innego.
I teraz był ciężki event dosyć.
No, tak. Wiedziałam, że nie mogłam tego powiedzieć, że to powiesz. Tak.
Powiedz mi, jak ci się, czy dużo inaczej się, bo trenowałaś z Marcinem Dubielem, tak? I dużo inaczej, jak oceniasz różnicę z treningiem z nim, a treningiem z Jankiem?
To są osobowości, to nie chodzi o to, co oni robią, czy nie, w ogóle to jest charakter, to jest tak różny charakter, tak inny człowiek, jak on funkcjonuje, ale... ja sądzę, że Marcin ma dużo potencjału, wiesz, Ja w ogóle jego nie znałam, bo ja filmów nie oglądam, znaczy ja też YouTube'u za bardzo nie oglądam.
To co robisz w wolnym czasie?
Czytam i słucham Huberman okay. i Lex Friedman, Joe Rogan i takich wszystkich inteligentnych ludzi. Mm-hmm. Chłopacy mówią często tak, trenerze, coach, you are a nerd, you just don't look like it.
Ale trzeba być nerdem, żeby się takimi rzeczami zajmować.
I tak jest, naprawdę. Mm-hmm. Ja jestem 100% zdedykowana do tego, co robię i ja chętnie czytam i się też czuję dobrze, ja lubię rozszerzać wiedzę, tak jak mówię, experience life też, czytać, słuchać dużo inteligentnych ludzi, bo mnóstwo ich jest, mimo tego, że się tak czasami nie wydaje.
Za darmo dostarczają tyle tak, wiedzy po prostu, tak, to tak, jest tak. niesamowite.
Tak, no znaczy...
Wróćmy do tego Marcina Dubiela, bo no. zaczęłaś o nim mówić i powiedziałaś, że nie oglądasz filmów. Jak zwykle cię wytrąciłem z tematu i to pytałem, dlaczego nie oglądasz filmów. Więc... Nie znałaś go i co dalej? Jak się z nim trenowało?
Było tak, że moi znajomi, też moi klienci, też friends, bo w moim, jak z zawodnikiem dużo pracujesz, to tak ogólnie to jest też friendship base. No i chłopaki powiedzieli do mnie, to jest taki chłopak, Daria, chyba byś był dobrym coachem dla niego. Ja mówię, a kto to jest? No jakiś YouTuber. Ja nie oglądam oczywiście takich rzeczy. I pooglądałam sobie parę YouTube videos z Marcina i powiedziałam, no way.
Ja go nigdy nie oglądałem, tak szczerze mówiąc. Nie wiem nawet,
Marcin jest bardzo inteligentny. Naprawdę. To jest, też po pierwszej rozmowie mieliśmy prawie dwugodzinową rozmowę. Tak na pół godziny przyjechałam, bo i tak miałam zawodnika w Unique Gym, gdzie on też trenuje. Tutaj w Warszawie. I przyjechałam pół godziny, powiedziałam, no dobrze, chłopaczku. Dam ci 30 minut i zobaczymy. Bo ja mówię do niego, słuchaj, ja się zajmuję professional sports, UFC i tak rzeczy, i nie jakichś YouTube, jakichś influencers. No, ale mieliśmy naprawdę dobrą rozmowę. Tylko tak mówię, jak widziałam jego interviews, czy jakieś takie rzeczy, które on na YouTubie robi, to jest.
Ale z drugiej strony, ciekawe. Jak oglądasz Jake'a Paula na YouTubie, jak oglądasz go, jak walczy, no to jednak tak. Może warto też pracować. Wydaje mi się, że oni mają mental dobry po prostu. Jeśli jesteś dobry w jedną rzecz, to prawdopodobnie będziesz dobry w inne rzeczy też.
Wiesz co, wczoraj akurat, bo Marcin wczoraj walczył, wow, ja byłam tak pod wrażeniem. Ten chłopak, mimo tego, że przegrał walkę, też z chłopakiem, który w WCA, tak w naszym, powiedzmy, gym trenuję, ale ja i tak powiedziałam, że z Marcinem jestem, znaczy z nim pojechałam. I on się naprawdę pokazał takie serce, taki fighting spirit. Dzisiaj to mocno pobity, ale naprawdę się trzymał super i ja myślę, że nie jeden fighter, taki professional fighter.
Odpuściłby?
Tak. I on nie odpuścił.
Dlaczego on walczył z takim wielkim typem? Ja się zdziwiłem, jak odpaliłem tę walkę.
No ja wiem,
kurde,
ja wiem.
To chyba nie jest ta sama klasa wagowa.
Nie, na pewno nie. To tam było duża różnica kilo. Ja też to... Muszę też się przyznać, ja do końca w ogóle nie rozumiem tych freak fights, bo naprawdę, to jest pierwszy raz, że w ogóle na taką galę pojechałam, gdzie nie są professional athletes, tylko są... Takie zwane, ja chyba po polsku mówimy freak fights na to, czy
nie mam żadnego pojęcia, tak bo ja powiedzone. Tego nie oglądam w ogóle. Tak
widzisz, ja też nie.
Freak fights się
tak,
na tym raczej
bo są różne organizacje i tam dla mnie jak już staram się być szczera, to było ogromne wyzwanie. Ja dlatego jestem dzisiaj też taka zmęczona, tak jak ci powiedziałam, wróciłam, bo no i to jest pole do pracy dla mnie. Mhm. Nie zawsze dam radę ten dystans do tego mieć, bo no naprawdę rozmowy i te press conference, tam jest, oni naprawdę dużo szytu rozmawiają.
Straszne są te, ja nie oglądałem konferencji.
Popychają tego. Się, kopają się. Też słownictwo, ja wiem, że moje polskie słownictwo też nie jest najlepsze, ale tam już jest naprawdę ciężkie. Ja wiem, że to jest show, ja to rozumiem, tak? I też miałam dyskusję z ludźmi tam, bo ja chętnie, jak ktoś się pyta, to ja szczero, opinię mówię i powiedziałam, że to mi osobiście się nie podoba.
Patologia, to się nazywa po polsku.
Tak powiedziałam, dokładnie. Tak powiedziałam. No, ale ludzie to oglądają. No, tak, bo nauczyliśmy ludzi, czy młodym pokoleniu coś takiego oglądać. To nie jest to, że z natury, tylko my nauczyliśmy, tak? Znaczy jest czas, żeby przeedukować pokolenie społeczeństwo. Społeczeństwo, tak. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko, ja wiem, że to jest ogromne, ale to jest, dlatego ja jestem tutaj na świecie i inni ludzie. To jest dla mnie to jest wyzwanie oczywiście ogromne i dużo ludzi mówi, że jesteś crazy.
Ja też się staram, dlatego prowadzę podcast z mądrymi ludźmi. Bo to, co się w Stanach dzieje z tymi podcastami, to jest po prostu piękne, a u nas to, ja tego nie mogę po prostu oglądać. Jak widziałem jedną konferencję, to się łapałem za głowę.
Tak,
mówię,
tak. I no to było dla mnie naprawdę też wyzwanie mocne.
Jedna rzecz, nad którą się zastanawiałem, bo oglądałem tą konferencję, oni się tam wyzywają, bo zaczynają się bić, ale później sobie pomyślałem, kurde, jak oglądam konferencje z UFC, to one, gdybym mieszkał w Stanach, to one też są chyba trochę patologiczne z perspektywy...
Czasami tak,
nie? Czyli to nie jest tak, że to jest jakiś super, że odstajemy jakoś bardzo. Oni też są troszeczkę patologiczni w tych Stanach. Nate Diaz na przykład.
Powiedzmy tak, oczywiście się zdarza też w UFC, czy w jakichś innych organizations, ale no tutaj jest zawsze tylko tak. To jest z tego żyją, tak? Musi być story, musi być...
No. Czyli, a oni, duża część z tego jest specjalnie zrobiona?
No tak.
Czyli oni się umawiają, że się zaatakują?
Czy ja mogę coś tu powiedzieć tutaj? No to jest też show, tak? To jest biznes, to jest show. Też tak. Czasami jest prawdziwe, czasami nie. Tak samo trochę, tak jak na UFC, jak idziesz czy w professional fight, tak? Wchodzisz do tego weigh-in, tak, do tego media weigh-in i pokazujesz, idziesz face to face, to oczywiście pokazujesz się jak fighter, you stand your ground, mimo tego, że to może być też twój kolega, bo to jest mały sport, tak? Mm-hmm. I dajemy sobie rękę i potem możemy się też pośmiać, bo walce jemy pizzę i pijemy piwko może też razem, tak? Ale jak walczymy...
To walczymy,
tak? I myślę, że tam też oczywiście tak jest, że czasami jest tak, że naprawdę się nie lubią, mają jakieś... To są influencers, może jeden na drugiego coś powiedział i no ja się na tym bardzo mało znam. I powiedziałam też do Marcina, słuchaj Marcin, z tobą pojadę, ale ja mam nadzieję, że ja nie będę za dużo klientów z tej branży.
Będziesz musiała z nim bić tam.
Bo ja będę musiała dodać jeszcze dodatkowe 20 minut medytacji na dzień. Ale zobacz, jak to jest. Ja naprawdę też znowu nauczenie dla mnie, to jest to introspekcja, to jest to, że masz świadomość z sobą. Ja te emocje mocno odczuwałam i myślałam sobie, okej, tutaj jest jeszcze, bo ja mogę przecież moją opinię powiedzieć, że mi to nie pasuje, że ja w ogóle się z tym może nie zgadzam, ale że ja tak to odczuwałam, że mi naprawdę energia spadła, znaczy, że ja tego dystansu jeszcze nie mogłam to step out.
A to nie znaczy, że po prostu byłaś w miejscu, w którym nie powinnaś być?
Of course, that I care also, że naprawdę to jest dla mnie ważny temat, ale tak jak mówię, ja uczę fighterów, że mimo tego, że jakieś sytuacje ciężkie są, step out, nie? Zdystansuj się z twoich emocji, żeby twoja energia nie spadła, tak? Mm-hmm. Żebyś uregulował twój stan, tak? To ja sama, to było ciekawe, dla mnie też pole do pracy.
Wracając do Marcina, to oglądałem do końca i byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, bo jak zobaczyłem, jak wielki był ten gościu i wiedziałem, że Marcin jest youtuberem, to myślałem sobie, oho, pierwsza runda i tak, odpada.
Tak, bardzo dużo ludzi tak myśleli. Marcin jest... To jest chłopak z potencjałem. Ja myślę, że nasza współpraca będzie też ciekawa. Dla mnie też wyzwanie, bo z influencerem, z takim środowiskiem w moim całym życiu tak ogólnie bardzo mało miałam styczności, to będzie chyba ciekawe.
A jak oceniasz go mentalnie? Ma taki grit tak zwany?
Ma.
Czyli żeby zrobić YouTube'a też trzeba mieć grit.
To jest bardzo ciekawe, bo on jest, jest inteligentny chłopak. Też dużo emocji ma. Nie zawsze umie swoje emocje regulować, bo on jest też młody jeszcze. Tak? Ale jak chodzi o tą walkę, to było niesamowite. Wszedł i naprawdę wytrzymał tą presję fizycznie, mentalnie, tak spiritualnie. Mm-hmm. Parę razy naprawdę były mocne ciosy tam były i też ground and pound. To było też ciekawe czasami, że możemy być niestabilnie w pewnych momentach, czy się czuć za bardzo emocjonalnie, niestabilnie może, ale są takie momenty w życiu, że to jest jakoś, czujemy to i no... to było bardzo ciekawe to zobaczyć u niego.
Naprawdę, byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony. A powiedz mi, co się działo tam, bo widziałem, że tam były jakieś zamieszki później, czy odwołali ostatnią walkę. I ty byłaś na backstage, a podobno na backstage było najgorzej i tam nie było kamer. Czyli co się działo?
Wiesz co, dokładnie, ja nie wiem, co się działo, bo wyszłam z szatni, zobaczyłam, co tam się dzieje i weszłam do szatni, bo tam...
Okej, czyli nie wychodziłaś za bardzo.
Tam było dosyć mocno się bili chłopaki. Mhm. Dobrze, że było więcej security, bo oni chyba na początku już więcej security ściągnęli na to wydarzenie.
Tam policja, widziałem, że wjechała w białych kaskach z tarczami.
Tak, 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 tak. Też w hotelu byli, też z policją, tym rozmawiałam z takim młodym, bo miał jak to jest, pistolet, machine ten?
Machine gun?
No, machine gun, dokładnie.
Karabin.
Karabin ci mówi po polsku. No, ja mówię, to ciężki gabaret. Tak wychodzę i mówię, o, okej. Okay. I on mówi, no, tak to jest czasami. Ja okej, okay, ciekawe, może wrócę do szatni. On mówi, może tak. Okej. Okay. Nie, do hotelu, przepraszam, bo w hotelu. Ja mówię, okej, okay, to ja wracam do pokoju.
W sumie tak, oni z karabinami normalnie nie wychodzą, tylko z pałami, nie?
No, czy handgun chyba raczej w Polsce też.
No, karabinem rzadko widzę tak. Policjantów, rzeczywiście.
Ja wiem, z tego co słyszałam na tych galach, żeby też być... żeby nie wow, że zawsze się takie rzeczy wydarzają. Chłopacy powiedzieli, że te gale ogólnie się nie są takie, że naprawdę jest dużo energii, jest pozytywne, jak dużo młodych ludzi przychodzą i kibucują swoich heroes w takim sensie, że to pierwszy raz, że się też tak wydarzyło.
Aż tak.
Tak, tak, tak. Że było ekstremalnie. To dużo czynników chyba do tego.
A widziałaś, co się w Rosji dzieje? Że oni się zaczynają bić już na konferencjach takich w telewizji?
No tak.
Tam to jest jeszcze gorzej. Dobrze, że jesteśmy w Polsce, a nie w Rosji.
No widzisz. Na ten moment chyba ogólnie.
No, tak. Rosja to stan tak. Umysłu jednak. Tak jak w każdych memach zawsze pisali, to wyszło na jaw. Powiedz mi, jak ty się uczysz? Mówisz, że słuchasz podcastów, ale masz jakiś określony tryb pracy, czy... Już teraz na tyle masz wiedzy, że głównie pracujesz z ludźmi, czy jak wygląda twoja nauka?
Ja myślę, że mam bardzo dobrą bazę wiedzy, ale dalej, tak jak mówię, mam różnych mentorów, różnych dziedzin, bo ja studiowałam fizjoterapię, psychologię i różne jeszcze takie, jestem systemic coach, mindfulness coach, tam różne dodatkowe educations robiłam i mam różnych mentorów. I z nimi cały czas jestem w kontakcie, znaczy jak ich research ciekawe są, to ja czytam dalej, te research są 60 stron czytać, jest też trochę wyzwanie, ale robię dalej takie rzeczy. Mam też bardzo dobry network. Nie wiem, czy akurat kojarzysz Andy Galpin. On jest też chyba dobrze się koleguje z Huberman. Też był na podcasty Huberman. Mam takich fajnych chłopaków w Ameryce, którzy naprawdę top level research robią i są też w sporcie. Jeden jest więcej exercise science, znaczy fizycznie. Drugi jest doktorem sports psychology. Tak sobie mamy nasz network i wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem, czy jakieś cases, research. Badania naukowe, znaczy ja jestem, staram się cały czas być up to date, ale tak samo lubię czytać taką ogólną literaturę, czasami jakieś książki o mindfulness, jakieś. Tak. Ja bardzo lubię filozofię czytać.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że takie filozoficzne bardziej, które dają ci takie, to jest właśnie fajne.
Takie
że...
łatwiejsze, czasami też takie skomplikowane, bo nie zawsze możesz wszystko complicated things czytać, tak? Czasami naprawdę lubię też takie, jak się po polsku mówi?
A po angielsku jak?
Ogólnie wykształcenie. Akurat po niemiecku mi to słowo przyszło.
Po niemiecku nie będę znał.
Tak, znaczy takie łatwiejsze rzeczy też, czy jakieś artykuły ciekawe sobie czytać. Nie zawsze
no
musi
i podcasty
być...
też są w miarę łatwe.
Bardzo.
Chyba, że Hubermana.
Wiem.
One są już trochę cięższe. To jest,
tak,
to jest cięższy
tematy,
kaliber.
Które dla mnie muszę czasami 5 razy tego posłuchać.
No a ja czasami włączam Hubermana na siłowni i tak słucham trochę, sobie mówię, kurde, to nie działa
nie,
na siłowni.
Musisz naprawdę siedzieć, tak. Usiąść i...
Dokładnie. Tak. Powiedz mi, co myślisz o Gloverze z Prochaską? Jak się na to zapatrujesz?
Ja mam tendencję do tego powiedzieć, że Jiri wygra Prochacka.
Czemu?
Przez jego stójkę, która jest naprawdę niewygodna i taka, on jest nieprzewidywalny. Powiedzmy tak, przewidywalny i nieprzewidywalny, bo wiemy, że ma ten crazy style, znaczy to już można na to się przygotować i trenować. Ale Glowa, jak sprowadzi do parteru, to jest...
Myślę, że będzie miał problem tam Prochaska.
No tak, 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 na pewno.
I Prochaska też jak walczył z Reyesem, to się odsłaniał bardzo, dostał kilka razy poważnie. Więc zobaczymy, tak, jak będzie z Gloverem.
Tak, już z Jankiem rozmawialiśmy na ten temat, bo musimy się przygotować teraz na jedną czy drugą, myślę, bo Janek teraz jedzie do Singapuru i zobaczymy, co...
Będą go pokazywać tam po walce.
No,
A Janek, wiesz, kogo typuje?
Ja myślę, że Janek sobie życzy, że Glowa by wygrał, bo wtedy możemy odzyskać zabrać, odzyskać. Musi nam oddać nasz pas.
Ej, ale Glover powiedział, że przed walką z Rakicem powiedział, że chce, żeby wygrał Błachowicz, bo chce z nim. Ja mam wrażenie, że Glover mu chce oddać ten pas. Tak mi się wydaje.
Ja myślę, że oni mają dużo sympatii do siebie. I Glover też się wydaje naprawdę przesympatyczny. Janek tak samo. Też mieliśmy, w ogóle było dużo rozmowy, jak chodzi o do Rakicza, jak Janek inaczej wyszedł do tego weigh-in do Rakicza. Więcej agresywny, więcej stanowszy, w ogóle serious. A do Glover było piwko. Tak, tak, tak. I wiesz, dużo ludzi powiedzieli, Daria, co ty myślisz o to tak ogólnie, tak? Bo jak to może być, że tak friendly jest twoim oponent, ale to tak jak mówię, oni, jak masz sympatię do kogoś, to przecież dlaczego nie wymienić jakiegoś miłego słowa, tylko to jest professional nastawienie, że włączamy trip.
Agresja,
tak?
tutaj jest częścią pracy, nie?
Tak. Jak jesteśmy easy, jest easy going, możemy sobie przywitać, sobie porozmawiać o życiu na moment, nie ma problemu, może sobie piwko wymienić, ale w tym momencie jak jest tryb walki, to jest ta kontrola mentalna, tak? To jest ta wewnętrzna kontrola tego, okej, włączamy tryb. I to nie jest przypadkowo, tylko okej, to jest wytrenowane, jest fighting mode. I to akurat u Janka się nie udało, bo nie był w tym stanie. Znaczy, to nie było jakiś problem, że byli mili do siebie, tylko raczej, że ten tryb się nie włączył potem.
Że nie odskoczył z powrotem, tak, w tryb agresji.
Tak, i ludzie się pytali, bo teraz do Rakisza, bardzo stanowczo wyszliśmy. I ja też wytłumaczyłam, że może...
Pamiętam, co się nosem prawie...
No tak, ale to był tak przypadek ogólnie.
To był przypadek?
Tak, bo powiedzmy tak, Janek chciał stanowczo, bo przetrenowaliśmy, ja powiedziałam, że rakiet jest ktoś, który musisz od razu opór stawić. To jest fighter, który jak poczuje od razu mocny opór, to on jest niepewny.
I ja to oglądałem specjalnie kilka razy i tak. To było tak, że Janek podszedł i patrzył się w bok i nagle podniósł głowę, a Rakic już jest tutaj i się zetknęli tymi nosami. Myślę,
tak, że... tak, bo on się patrzy, on zawsze tak patrzy i potem idzie do tego, tylko światło było, jakieś takie nie najlepsze światło było i on mówi, jak otworzył oczy.
tak,
Rakic był tutaj. Ale i tak stanowczo, bo powiedzieliśmy we don't step back, tak, to było więcej dla Janka niż w ogóle, bo wtedy, to był ten mind game, bo to nic nie ma do mind game, tylko to było dla Janka, dla siebie, bo zawsze widzisz całą perspektywę, całą drogę. To nie jest ta walka, tylko patrzymy też, co się zrobi. W Glover nie udało się tego fight mode włączyć, znaczy teraz było bardzo ważne, żeby to od razu włączyć i to było dla Janka, żeby nie stanowczo się czuć mountain. Aha. Powiedziałam mountain energy, stable like a mountain, show up with this energy, zawsze mówiliśmy, I can't be moved. Tak? I tak zrobił, tak? I następną walkę, powiedzmy, jak z Glover zawalczy, to znowu możemy się inaczej nastawić. Możemy też być więcej, możemy dać rękę, możemy być więcej friendly, bo to jest inny zawodnik, inny profile. Tak? Ale to jest moja rola w tym momencie, to jest moja odpowiedzialność, patrzeć na to, analizować to czytać ten profile przeciwnika, tak?
To jest trochę chyba to, z czym miał problem McGregor z Poirierem w drugiej walce, co? Że przestał być już taki agresywny i myślisz, że to miało mocny wpływ na to? Z twojej perspektywy?
Tak, na pewno, ale też Poirier, bo ja znam jego team i jego coachy są bardzo dobrze przygotowani, też mentalnie.
Okay.
Bardzo dobre mentalne treningi, robi też cognitive conditioning, znaczy oczy, czas reakcji, timing, takie rzeczy. Koncentrację i Poirier był bardzo dobrze przygotowany.
On mówił, że miał jakieś problemy mentalne kiedyś, z tym, co ludzie pisali w internecie.
Ja wiem, z kim pracuję. jest bardzo dobry chłopak i ogarnięty w tym, co robi. I to było też trochę fajne. Też byłam zaskoczona, jak naprawdę super przygotowany był.
Tak, i później też był taki nie... Zresztą to było słabe już, jak później McGregor znowu był tym takim starym McGregorem, bo wtedy to już jakby nie działało za bardzo. To już tak. Było takie dziwne. Tak. A czy pracowałaś kiedyś z Danaherem albo z GSP? Albo słyszałaś, co oni mówią, bo oni też dużo gadają o mentalu
tak.
O systemie nerwowym właśnie.
Ja spędziłam bardzo dużo czasu w Nowym Jorku Hands of Gracie, tak, gdzie ona tam akurat uczy, tylko ja nie chodziłam na BJJ, na jego grupę, bo to jest professional group, ale tam oczywiście mijaliśmy, we exchanged a lot.
Mijaliście się.
Jakieś rozmowy zawsze są, bo przecież jak codziennie, czy 3-4 razy w tygodniu gdzieś jesteś, to oczywiście są jakieś rozmowy. A na GSP ja w ogóle jestem dużym fanem. Kiedyś byłam zakochana.
Proszę bardzo.
Wszyscy śmieli. 10 lat temu byłam zakochana w GSP.
On opowiadał, słuchałem jego podcastu, opowiadał, że był z jakimś, z druga walka z BJ'em Penem, że pierwsza walka okazało się, że BJ Penn był chyba od niego lepszy, albo że był zaskoczony, że był taki dobry i powiedział, że w drugiej walce wyszedł i chciał overwhelm his nervous system, czyli że pokazywał mu dużo rzeczy, żeby właśnie te jego oczy zmęczyły się i powiedział, że on po chwili był już zmęczony rzeczywiście, że tak mu się udało.
No tak.
To
tak.
Było mega ciekawe.
To było też ciekawe, co akurat mówisz. Z Jankiem pracowałam tak na rakicze, bo rakicz dużo się rusza. Dużo te ręce rusza i jest dużo noise. W takim sensie ruchu przez to, tak?
Dużo do obserwowania.
Tak, tak. I dokładnie to, jak przygotowujesz, powiedzmy, jak ja Janka przygotowałam, to cały czas focus on the target. You are the hunter and you're hunting on the target. Znaczy,
czyli nie patrz na to wszystko?
Literally powiedziałem mi fuck that noise. Przepraszam, że tak mówię. Spoko. Ale to było nasze... To było nasze powiedzone i to on wiedział wtedy, jak mu powiedziała fuck that noise, right? Just cut it out i focus on the target, to on wie, że I'm hunting i ma celować dokładnie i nie patrzeć na te wszystkie ruchy. Znaczy, ale dalej nie tunnel vision, tylko cały czas i to jest to, znowu, peripheral vision, żeby widział, cały czas to w miarę umiarkować. Znaczy, masz hunting, masz ten target, ale wiesz dalej, masz świadomość tego, co się dzieje. Ale nie jesteś wciągnięty przede wszystkim, bo my mamy nasze...
Adesanya miał chyba z tym problem, co? Bo Adesanya też się rusza.
Tak, 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 tak. Tak. I Janek z Adesanią przepięknie zawalczył. I trochę podobnie, minimalnie podobnie było z Rakiczem, tak? Bo też więcej ruchu, szybszy jest tak ogólnie niż Janek. I to było też coś, co wytrenowaliśmy fajnie, bardzo fajnie razem. I on mówi, że to widział. Mówi, oczy, Daria, wow, widziałam wszystko.
Naprawdę.
Wszystko widziałam wytrenowane. I to jest dokładnie to, o czym GSP rozmawiał. Focus on the target, ale don't forget what's going on.
Okej. Dobra, pytam cię jeszcze o Joannę i Whaley i możemy kończyć, bo wiem, że jesteś zmęczona, więc nie chcę cię przeciągać tutaj.
Dziękuję.
Co myślisz o Joannie i Whaley? Pierwsza walka była ciężka.
No bardzo, ale... Wiesz co, ja czuję, że Joanna, ja ją personally ją nie znam.
Może będziesz pracować z nią kiedyś.
To już jest chyba trzeci czy czwarty to, co mówi.
No, nic dziwnego. Pracujesz z Jankiem?
Już
się pytali. I Gamrot jeszcze. Kibicuje tak. Gamrotowi.
To też bardzo fajny chłopak. Bardzo przyjemny. Wiesz co, ja czuję, że Aśka taką świeżość nabrała. Miała taki moment przerwy, miała czas, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy. Myślę, że zrozumiała pewne rzeczy. To jest teraz moja intuicja, tak? Z
pewnie.
Tego, co widzę. Bo
ale
oczywiście...
jesteś coachem, więc masz prawo się wypowiadać.
Ale ja czuję, że ona jest świeża, że jakoś nabrała może jakiś inny why, bo jak chodzi o materialny, finansowy, jakoś to ona jest ustabilizowana, tak? I to jest też czasami, na początku walczymy też, bo chcemy sobie oczywiście karierę zbudować, markę zbudować, zarobić sobie. Nie tylko, że też lubimy walczyć, tylko to jest też oczywiście duża motywacja. To jej odpadło w takim sensie, bo jest ustabilizowana. A myślę, że może w tym czasie teraz wróciła, może być jeszcze lepsza Aśka.
Oby.
Bo jakby teraz jeszcze tą głębszą motywację, bo chcę to zrobić, to by było oczywiście, bo chcę. tak? Bo może, bo chce, bo ma te umiejętności, to by było już całkiem z takiej wolności. Życzy jej to, że naprawdę wolna jest z duszy, serca i zawalczy, bo chce, bo umie, bo pracowała ciężko na to i że można.
No, kibicujemy Asi w takim razie.
Tak.
I Whaley przegrała ostatnio. Byłem bardzo zaskoczony, że przegrała z Rose, więc oby też przegrała następną walkę. A czemu myślisz z twojej perspektywy? Co nie zagrało w pierwszej walce? Mam wrażenie, że to było takie, mówię o Whaley Joannie Jędrzejczyk, że to było takie starcie, że po prostu ani jedna, ani druga nie odpuszczała i...
No czasami to są mało pitbulls, tak? Myślę, że z ogóle ciężko, bo ta walka była, oh my goodness.
No.
To w ogóle, ja nie mogę nic do tego powiedzieć, bo to jest naprawdę, to była jedna z najlepszych walk w ogóle. Taka twarda walka i ten pace, ten tempo, który oni, no niesamowita walka.
Ta ilość uderzeń w tej walce i takich solidnych uderzeń. Tak. Kończących walkę. Tak.
A czasami jedyne, co można powiedzieć, że, ale to jest też hipotetycznie, że może trochę step back for a moment i tactical thinking. To jest więcej military special forces thinking, tak? We don't go in and burn down the house, tak? All in z całą grupą. Tylko tactical maneuvers. Czasami zapominamy, ale to jest też już, bo oni w ten stan, ten really hardcore fight i tunel wzięli, to oczywiście jest ciężko wtedy step back i get a tactical overview, ale to było jedyne, co bym powiedziała, walka może inaczej, można inaczej walczyć, jak może masz ten moment, tę świadomość, okay, step back and let's be more tactical, ale w tej walce tak ogólnym. No, tam było. Szacun.
Oby poszło lepiej w następnej, chociaż ta poprzednia też była. W każdym razie życzę ci, żebyś z nią pracowała. Mam nadzieję, że będziesz z nią pracować i będziecie razem wygrywać.
Dziękuję bardzo.
To tyle. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Ja mam website.
Masz.
Mam website, chyba już oglądałeś.
Tak.
DariaAlbers.com. To jest moja website. Oczywiście na Instagramie jest tylko jedna Daria Albers. To jest jakoś imię specyficzne chyba. Tam na
Facebook?
Facebook mam, ale już jest pełny. Ale chyba mam fanpage. Chyba ktoś mi kiedyś zrobił, moja asystentka zrobiła fanpage. Można znaleźć tam. Ale głównie na Instagramie oczywiście e-mail. Jakby ktoś by chciał się czegoś dowiedzieć, to bardzo chętnie. Teraz coraz więcej po polsku też pracuję, mówię.
Bo ja uważam, że świetnie mówisz po polsku. Bez problemu cię rozumiem.
Tak, ale muszę się skoncentrować bardzo. Ja myślę, że czasami moja osobowość więcej wychodzi w angielskim. Mimo tego, że...
Słuchałem cię, specjalnie to zrobiłem. Słuchałem cię po polsku i słuchałem cię po angielsku. Bardzo niewielka jest różnica.
Okay.
Po drugie, w poprzednim wywiadzie, którym słuchałem, muszę się skupić, mało mówiłaś. I dlatego sprawdziłem, jak mówisz po angielsku, bo nie byłem pewien, czy to kwestia języka, czy kwestia twojego charakteru. Ale bardzo podobnie się wypowiadałaś po angielsku. Jestem zaskoczony i cieszę się, że tutaj tyle mówisz, bo nie mówiłaś tyle w wywiadach, które oglądałem.
No bo musiałam dorosnąć do tego, bo też naprawdę czasami mnie zdaje jest brak słów. I wtedy muszę się tak mocno koncentrować, że to też trochę, no musiałam się nauczyć. Ale wiesz, co moja mama mówi? To jest bardzo ciekawe. Ona mówi, wiesz, czasami jest lepiej, jak po polsku mówisz, bo po angielsku czy po niemiecku, jak zaczynasz o mózgu i o tym wszystkim, co robisz, mówi, to tak się wgłębia, że to jest quantum physics dla ludzi. Ona mówi, że przez to, że po polsku mam limitację słów.
Mówisz jaśniej.
Tak. I sam to wiesz, simplicity, tak? Jak jesteś dobry w czymś, to umiesz to wytłumaczyć w simple words, simple terms.
Jak Huberman.
Tak, tak. I ja myślę, że czasami po angielsku i po niemiecku trochę za kompleks.
To dobrze. To w takim razie dobrze, że rozmawiamy po polsku. Ludzie zrozumieli, ja zrozumiałem.
Mam nadzieję.
Było super. Bardzo ci dziękuję. Ja jestem bardzo zadowolony. DariaAlbers.com, ludzie.
Dziękuję bardzo.